czy widziałaś kiedyś uśmiechniętego wikinga? Jednak spojrzał się na mnie, pasuje to do ciebie, odsłuchaj i pasuje do tego, co wyznajesz, tak? I gdzieś tam to mi nakreśliło fajnie głowę, że w tym świecie, gdzie wszyscy chcą być tacy uśmiechnięci, tacy hehe, hihi, kurwa, bawmy się, dzień dobry kochani, smacznej kawusi. Ja spróbowałem robić to jakieś 3 godziny i stwierdziłem, że nienawidzę swojego życia przez te 3 godziny, że ja nie mogę taki być, tak? Ludzie często używają, bo kiedyś trenowano tak i było dobrze. No było w sumie. W sumie, kurwa, w państwie Sumerów, jak przeniesienie pustaków z punktu A do punktu B działało, to na chuj im było koło. Topór do rzucania, topór miotany.
Czyli to nie jest jednoręczne do
znaczy,
walki.
Jak trzeba było, to i się tym waliło, tak? Ale ogólnie to jest typowa franciszka z przełomu VI-VII wieku z dynastii Merowingów.
To ty rzucałeś, bo ja widziałem u ciebie na story, że chodzisz gdzieś.
Tak, ale akurat to były zwykłe siekierki, ale teraz, ale byłem i tymi rzucać.
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Dobrze, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. To jest intro, zaraz poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Paweł Głuchowski, witam.
Dzień dobry, witam.
Dzięki, że zgodziłeś się przyjść i w końcu nam się udało dopiąć termin.
Zgodziłeś, bardziej znalazłem po prostu możliwość ku temu. My się ilu już zgadywaliśmy?
No tak z miesiąc bym strzelił.
Aż nadto długo.
No zdarza się.
Można było szybciej załatwić, ale no też każdy zaganiany. Jakby nie było, u ciebie pod blokiem miałem już okazję podwozić ci gościa. Więc,
tak, wiedziałem, gdzie dojechać.
Blisko. Wiedziałem, gdzie dojechać.
Okej, może zacznijmy od tego tematu, który poruszyłem, który mnie zainteresował bardzo, bo przyjechałeś, ja powiem rzeczy, ty nie musisz ich mówić, więc ja cię wyręczę. Przyjechałeś fajną furą, nie będę mówił jaką. Wiem, że masz drugą fajną furę na Instagramie. I myślę, że to jest fajny temat, żeby pogadać o tym, jak można robić biznes jako trener, bo wydaje mi się, że to nie jest takie oczywiste, że większość osób myśli, że będę trenerem, będę chodził na siłownię, będę brał stówkę za godzinę i może zarobię z tego 15 koła, może nie. Natomiast wydaje mi się, że ty to całkiem nieźle ogarniasz, więc jestem ciekawy, jak ty do tego podchodzisz.
Wiesz co, zacząłbym od tego, że przyjechanie jakąś furą, fajną, niefajną, mniej fajną, w dzisiejszych czasach nie świadczy o tym, czy coś mamy, czy nie mamy. Znaczy ja zasadniczo, jak wiesz, bo mieliśmy okazję wymienić już parę zdań na ten temat, nie jestem zwolennikiem mówienia o tym, co mamy. Bo mieć albo pozornie mieć można. Można zdobyć w różne sposoby, na różne sposoby. Można też pokazywać, że się ma. I to mówię w kontekście właśnie tego, co pokazała nam trochę wspaniała pandemia, która ostatnio miała miejsce, że my jako społeczeństwo żyjemy tak konsumpcyjnie, tak? Czyli w sumie, jeśli nauczyliśmy się, że tego przykładowego 10 wpływa pensja, no to ja spokojnie do 10 zeruję wszystko, co mam na kredyt, ratę, leasing, wypożyczenie i mnożymy to przez to, co potrzebujemy, czyli chata w kredycie, auto w leasingu, telefon też teraz w leasingu, wyposażenie domu na raty i tak dalej. I wiesz, my mówimy o tym, że my to mamy, tak? Ja gdzieś tam może jestem trochę na to uczulony, dlatego nie lubię tego pokazywać, nie lubię mówić, bo uważam, że albo może z wiekiem zacząłem uważać, że może to jest lepsze określenie, bo już te 3 dyszki przekroczyłem jakiś czas temu. I nie uważam, że to świadczy coś o człowieku, a za dużo teraz, kurde, nie chcę też, żeby to źle zabrzmiało, że materializm jest zły, bo tak naprawdę od wiek wieków wszystko kręciło się wokół pewnych kilku kwestii, które ludzie chcieli mieć. Władza, pieniądze, no i tu do jakieś emocje, miłość i tak dalej.
Seks.
Albo posiadanie, może inaczej, tak?
I status chyba.
No to bym z władzą połączył, wiesz?
Okej. Okay.
Bo zobaczmy, że tak naprawdę gdzieś tam od wiek wieków największym powodzeniem cieszyli się powodzeniem i takim społecznym poważaniem ci, którzy byli albo wielkimi arystokratami, albo królami, księciami, albo wielkimi wojami, tak? Mhm. I każdy z nich posiadał coś z tych cech, z tych przywar i to dawało im coś w społeczeństwie więcej, tak? My teraz tak naprawdę mamy to dopasowane do dzisiejszych czasów, tylko tak jak kiedyś, żeby trzeba było być kimś wielkim, no to należało się wykazać czymś. Albo się zajebiście dobrze urodzić i zarządzić tym majątkiem, chociaż niektórym się udawało z historii, jak wiemy, gdzieś tam ślizgać się, mhm. albo być po prostu wielkim wojem, który podbił x księstw, pokonał x wielkich wojów z innych krajów, czy gdzieś królestw i to trzeba było zdobyć. W dzisiejszych czasach, w dobie jakiej mamy tak naprawdę, my możemy mieć to wszystko udawane, tak? Bo mamy moją chatę, która jest banku, mój samochód, który jest banku. Wkładam to do mojej wypasionej lodówki Samsunga, która ma 10 kamer w środku, produkuje lód, nalewa mi drinki, ale to jest banku i przychodzi chociażby pandemia ostatnia. Nie chcę o tym temacie dużo mówić, ale to jest taki, moim zdaniem, był taki fajny moment przełomowy, żeby wiele zobaczyć, co naprawdę ile jest warte. I przychodzi ta owa pandemia i okazuje się, że o cholera, jestem w ciężkiej dupie, nie? Mhm. I w sumie ta chata nie jest moja, ten samochód nie jest mój, bo bank już przysłał człowieka po to.
I teraz zaczyna ciążyć.
I zaczyna wręcz być problemem, a nie posiadaniem, tak? Dlatego gdzieś tam mówię, ja od tego tak trochę stronie i nawet znajomi się śmieli, że tak naprawdę gdzieś tam miałem okazję nabyć samochód, który był samochodem moich marzeń, tak? I był to... W sumie antyk chciałem powiedzieć, antyk to trochę za daleko powiedziane, no ale samochód
to nie jest antyk,
klasyczny.
Chyba antyk.
Wiesz co, inaczej, może ja źle trochę rozumiem, bo dla mnie antyk się kojarzy ze starożytnością, okay. z mojego zamiłowania historycznego.
Jak to porę?
Nie no, to jest średniowiecze, wczesne. Więc ja po prostu mam inną wizję słowa antyk, tak? Dla mnie antyk to jest to, co było w epoce brązu. Więc tak troszkę uplasujmy go troszkę bliżej w naszych czasach, no ale jest to auto zabytkowe.
Może powiedzmy ludziom, o czym mówimy. Mówimy o Dodge'u Chargeru 1974 rocznik.
Charger 74, tak.
Czyli... Zapamiętałem.
Ale powiedziałeś Chargeru.
Okej.
Okay. Musiałem cię poprawić, sorry. więc to auto było moim marzeniem. Od czasu, jak obejrzałem, to była poczekaj, ale się zaraz pogubię. Pierwsza część Szybkich i Wściekłych, co...
A tego ci nie powiem.
O kurde, ale gafę teraz walnę.
Ale w opisie miałeś napisane, że to była pierwsza część.
Czyli była pierwsza,
Dominic,
tak?
Toretto jeździł.
Tak, to była pierwsza. Mhm. Bo teraz chciałem sobie przypomnieć, żeby nie walnąć gafy, bo było trochę tak głupio. Pierwsza część i pamiętam właśnie to auto zobaczyłem. Fakt, że to był Charger drugi generacji numer 2. Ja mam tą trójkę, która jest dokładnie o 5 lat młodsza od tego, którym jeździł dom. No i po prostu chciałem, tak? Powiedziałem sobie, że kurwa, będę miał 3 dychy. Można przyklinać na
jasne, możemy tu gadać o wszystkim, psychologiki,
dobrze,
cokolwiek.
Bo czasem ten, ekspresyjnie chcę wyrazić
ja rozumiem.
Czyli rozumiesz, podkreślić wagę emocji, tudzież zdarzenia, tudzież jakiegoś słowa. No i wracając do tematu, gdzieś tam powiedziałem sobie, że po 30 będę chciał mieć takie auto. W sumie wtedy to już myślałem, że 30 to już taki stary człowiek, więc na starość już chciałem mieć.
Ja dalej tak myślę. Nie no, żartuję.
O, synu. to nie jest jeszcze ten wiek, jeszcze jest całkiem dobrze, się trzymam, choć trochę plecy bolą. Mhm. Mówi to gość, który się zajmuje treningiem. Wytnij to później.
Ale za to mówiłeś, że wcześniej byłeś kulturystą i to pewnie dlatego cię plecy bolą, bo powiedziałeś, że przez jakiś czas trenowałeś w pewien sposób krzywdząc siebie i dopiero później zacząłeś przykładać większą uwagę do tej takiej nauki i robienia tego porządnie. Może nie porządnie,
tak,
tylko...
to wiesz co, to może zaraz do tego nawiążę, tylko skończę myśl, żeby nie było takich, wiesz, rozdrapanych tematów. No i było to dać moim marzeniem, natomiast miałem opory, żeby nawet gdzieś się tym pochwalić, bo w dobie, gdy każdy chwali się najgorszym gównem, które ma, twierdząc, jak to jest ogarnięty biznesowo, co to nie zrobił, tak to jest trochę wedle takiej zasady z psychologii, no pewnie jakiś psycholog, który słucha mnie trochę zgasi, ale takie przynajmniej mi to tłumaczono. Stań przed lustrem 1000 razy, powiedz sobie, że jesteś zajebisty i w to uwierzysz, tak? W tym momencie nie trzeba stać przed lustrem. Wystarczy tak naprawdę wrzucić coś na forum mediów społecznościowych, gdzie mamy jakąś tam większą grupę obserwujących, napisać, że coś tak jest, a ludzie zaczną ci klaskać. I nagle ci X osób, które uważa cię za jakiś, nie wiem, autorytet czy kogoś, kogo chcą słuchać, powie, tak jest. I ty w to uwierzysz. To nic, że masz, nie wiem, depresję, doła, czujesz się fatalnie, ale napiszesz, że jesteś szczęśliwym, uśmiechniętym człowiekiem, który jest ogarnięty biznesowo. Jebać, że żyjesz z zasiłku. 1000 osób ci napisze, że tak jest i ty w to uwierzysz i ty wyjdziesz na ulicę i powiesz, kurwa, jestem ogarnięty biznesowo, jestem najlepszy, jestem wzor. No, w ogóle bicie pokłony szary tłumie, tak? I dlatego ja gdzieś tam uciekam od takich rzeczy, bo to się stało takie...
Nie chcesz się z tym identyfikować.
Tak, to jest takie fałszywe, takie naciągane i tak jak mówię, wszyscy mają wszystko, do momentu zapominamy tylko, że dopóki bank jest na pierwszym miejscu, to w sumie ty nie masz niczego, bo łaskawy pan z banku powie, dobra gościu, no to come back.
Oddawaj.
Oddawaj. Dokładnie, więc pierwsze pytanie zamykając. Uważam, że na każdym biznesie można zarobić, każdej działalności można zarobić, tylko trzeba robić to na tyle zajebiście i na taką, można powiedzieć, z taką powtarzalnością, a później umieć to skalować odpowiednio, z uporem maniaka do tego dążyć, tak? No wiesz, ja w tej branży tak naprawdę jestem jeszcze, jak Instagram nie był popularny. Śmiem twierdzić, że byłem w jakiejś tam pierwszej fali osób, które treningi rozpisywały online'owo. Celowo mówię fali, bo nie sposób powiedzieć ilu. Śmiem twierdzić, że nie była to duża garstka ludzi. Zanim to stało się takie popularne, takie powszechne. Więc no ja to z uporem maniaka walę od dawna.
Ile to będzie już lat, myślisz?
Wiesz co, ja pierwszy swój plan, to pamiętam jeszcze, i byłem jako taki zwykły trenujący chłopaczek, który coś tam chciał wiedzieć. Oczywiście wtedy już twierdziłem, że już coś wiem z perspektywy czasu. Wiem, że nie wiedziałem prawie nic. Ale z drugiej strony, jak na to, co wtedy było głoszone, to nie było głupie. Mhm. Czyli gdzieś tam po prostu szedłem z rozwojem, a starałem się być zawsze gdzieś tam w tej...
topce.
Może nie w topce, wiesz co... dawać coś więcej, w tej czołówce ludzi, którzy są zaangażowani. Bo wiesz, topką można różnorako oceniać, zależy jak identyfikujesz topkę, tak? Jeśli mówisz, że topka to są tylko ludzie, którzy pracują z zawodnikami, to nie byłem w niej. Jeśli mówimy tu o topce jako o ludziach, którzy ogarniają największe ilości podopiecznych, nie byłem w niej. Ale łącząc pewne, tu coś robiłem, pewne jakby obszary, to tego zbierało się dużo i starałem się robić to dobrze, tak? Więc za to ja nie lubię określeń typu najlepszy, albo jedyny, albo pierwszy, chociaż też czasem ich używam w konkretnych sytuacjach, kiedy wiem, że mogę sobie na to pozwolić, dlatego że to jest bardzo też subiektywna ocena, tak? Mhm. Bardzo taka... Mój punkt widzenia jest związany z tym, skąd ja patrzę, tak? Mhm. I co chcę widzieć też.
A ludzie są połączeni jakby, podzieleni na różne kategorie. Ciężko powiedzieć, kto jest w której, kto jest najlepszy w danej kategorii.
Dokładnie, bo każdy ma też inne jakieś swoje argumenty. I każdy może mieć dobre, wiesz, do Rzymu prowadzi wiele dróg.
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam wstawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra. Wracamy do rozmowy. Jeszcze chcę pocisnąć tą kwestię biznesową. Byłem u ciebie na stronie, widziałem, że masz e-booka, napisałeś książkę, prowadzisz kursy łączone z innymi ludźmi, albo przynajmniej nagrywasz te kursy, które można u ciebie kupić. Jestem ciekawy, czy ty robisz sobie jakieś szkolenia biznesowe, czy sam jakby metodą prób i błędów doszedłeś do tego, jak robić tą stronę, bo ja troszeczkę siedzę w tej kwestii. Jak byłem u ciebie na stronie, to mam wrażenie, że odhaczasz większość boksów rzeczy, które powinno się robić w takim biznesie online'owym. Jestem ciekawy, jak do tego doszedłeś.
Na której stronie byłeś?
Na Akademii? Akademia Hipertrofii. Mhm.
I na nie podoba mi się ta strona.
Jestem projektantem stron internetowych, więc nie będę się na ten temat wypowiadał, ale biznesowo
ma. Ale robię robotę.
Mhm, dokładnie.
Wiesz co, to tak, od razu ci powiem odnośnie tej strony, to ona w ogóle za chwilkę wejdzie w nowej odsłonie, więc teraz odświeżam szatę wszystkich trzech stron, które prowadzę, bo mam i Akademię, i swoją prywatną Paweł Kłoskiego trenerską i Wademekum Hipertrofii, czyli książkę jakby traktuję jako oddzielny troszkę brand.
To na tej książce też byłem.
To ta mi się podoba. Tylko ta jest prostym landingiem sprzedażowym dedykowanym tylko książce, a zaraz będzie w ogóle jeszcze jego odnoga, bo jeszcze wypuszczam nam koszulki, shakery i tam jeszcze jedną rzecz się teraz ogarniam, ale o tym jeszcze nie mówimy.
Będziesz to brandował Paweł Głuchowski, czy robisz jakiś brand?
Czy Akademię? Cisnę pod Akademię.
Okej. Okay.
Cisnę pod Akademię i później możemy porozmawiać na ten temat, bo w sumie też tu jest taka, w sumie to się też z biznesową kwestią łączy.
Super.
No ale wracając do twojego tematu, wiesz co, i robiłem i nie robiłem, ale idiotyczna odpowiedź.
Daj spokój.
Nie szkoliłem się tak bardzo ścisło w tym temacie, natomiast wiesz co, ja należę do ludzi, którzy lubią rozmawiać z ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia. Ja lubię słuchać tych ludzi I ja po prostu oceniam, może to jest źle, wartość człowieka, wartość mojego rozmówcy w danym temacie po tym, co on jest w stanie mi powiedzieć.
I osiągnąć.
Powiedzieć można. Tak, powiedzieć można. Czyli teraz dzieci, powiem wam, moi słuchacze, jak zarobić milion. Ale proszę pana, czemu pan przyjechał tu starą Skodą Fabią w podartym garniturze? Mhm. No bo ja zarobię ten milion. Dobra, to przyjdź, jak go zarobisz.
Dokładnie.
My teraz kochamy mówić o tym biznesie. Ja widzę non-stop, to mogę w mojej branży powiedzieć trenerskiej, robi się dużo szkoleń, jak prowadzić biznes trenera. Mhm. Może się mylę i może ktoś, kto słucha tego podcastu teraz, powie, że totalnie nie mam racji. To jest moja subiektywna ocena, więc jeśli ktoś ma jakieś informacje, no to dajcie znać, bo mogę się mylić, ale z moich obserwacji wynika, że 90% tych osób, które mówią, jak prowadzić biznes trenera, oni jeszcze nie osiągnęli żadnego biznesu. Po prostu prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą nazwaną Paweł Głuchowski Trenujmy Razem, mhm. czy Trenuj Sobie Ze Mną, i mają konto firmowe, odprowadzają ZUS.
Albo nie odprowadzają.
Jak online robią, to muszą, bo w końcu ich znajdą, albo i nie. Czyli coś tam robią mniej lub bardziej, coś im wychodzi na lewo, coś nie. Gratulacje, nie wnikam, nie moja działka, nie jestem urzędem skarbowym. Mhm. Zarobią parę złotych, które jest wyżej niż średnia przeciętna, czyli na przykład często słyszę teksty, no ja zarabiam lepiej niż prezes banku. Prezes banku oficjalnie nie zarabia wcale dużo.
Zgadzam się.
Ja lepiej zarabiam niż premier. Ile? Premier? 12, 15?
Prezydent Trzaskowski ostatnio u Kuby Wojewódzkiego powiedział, że zarabia 18.
Okej, okay. Prezydent Polski 24.
A to nie wiem, nie mam pojęcia.
Cztery, coś takiego. Natomiast czy to są duże pieniądze?
I też pytanie, czy oni to biorą dosłownie na rękę, bo tego nie wiem.
To jest ich pensja. Tylko pamiętajmy o tym, że będąc w pewnych kręgach, jest tak cholernie duża ilość wartości dodanej, przy której ta pensja to jest na zasadzie, dobra, weźcie sobie w dupę wsadźcie. Mhm. Tak, no bo masz dostęp do jakichś fajnych licytacji, fajnych przejęć, czegoś. Znowu, jeśli się mylę, to niech mnie ktoś zgasi. Ale szczerze mówiąc, gdybym miał iść do polityki i zarabiać 18...
To by się tym nie przejmował za bardzo.
Inaczej, i byłoby to tylko to 18, to ja serdecznie dziękuję. Ja sobie obniżam to co robię do 10% i mi wystarczy. Tak? Mhm. Nie mówię tu o zarobkach, że ktoś teraz nie mnoży 18 przez 10. Tak? Nie róbmy się burżuj, ale zostawię to też dla siebie. Natomiast chodzi mi o samą kwestię tego, że wtedy porównujemy się do jakichś tam oficjalnych i jest wow, co to nie ja, tak? Ale z drugiej strony mam wielu znajomych, o których świat niewiele wie, bo nikt, kto, tak jak ładnie słyszałem kiedyś określenie, pieniądze lubią ciszę. Mhm. Tam, gdzie jest najgłośniej, tam jest najwięcej udawania tego. I tak naprawdę to nie ma żadnej mocnej podkładki, tak? Gość rozpisuje dalej, nie wiem. Tu oczywiście o nikim personalnie, tylko mówię znowu, żeby nikt się nie poczuł jakiś urażony, tak? Bo nie o to mi chodzi. Rozpisywane, nie wiem, jakieś tam plany na mailu, żadnego backgroundu, żadnego przemyślanego marketingu, żadnego nic, i to jest biznes. Dlaczego? No bo udało mi się ileś osób miesięcznie namówić, że umiem to robić i to robię.
I jeszcze się nie zorientowały, że nie umiem.
A nawet jak umie, to brawo, fajnie, to fajnie rozegrane, ale to nadal nie jest biznes, to jest rzemiosło. Mhm. Ja też uważam, że w tym, co robię, się znam, tak? Czy mogę tak uważać? Nie lubię tej w Polsce takiej udawanej skromności, o, za kogo ty się uważasz. Kurwa, wiem, że to, co robię, robię dobrze. Dlaczego? Bo to mówią ludzie, o tym świadczą wyniki. Jeśli udaje mi się wypuszczać zawodników, poprawiać im sylwetki na skali pro, gdzie dodanie każdego kilograma mięśnia, no to już się bawimy tutaj w chirurgiczną precyzję. I to nie jest związane z tym, że walą tam tony sterydów czy czegoś, tylko trzeba umieć ten bodziec nakierować. Ja specjalizuję się w treningu, w tym działam, w tym robię. Jeśli wypuszczam szkolenia, przychodzi mi na nie ileś, często setek osób, na online mogę tak powiedzieć, i nie będzie to kłamstwem. Po szkoleniach mi piszą po dniu, po dwóch, człowieku, rozjebałeś mi głowę, w ogóle jakie informacje. A po miesiącu przychodzą i mówią, ty, ja nie do końca wierzyłem w to, zrobiłem i to ma kurwa sens, to działa. I dostaję taką informację, nie jedną, nie dwie, nie dziesięć, tylko tego się naprawdę zbiera. To znaczy, że dostaję feedback, że to działa, potwierdzone praktycznie, czy nawet gdzieś tam, można powiedzieć, metodycznie, rzeczowo. Więc nie muszę tutaj mówić, że przepraszam, że to jest nieskromne, tylko po prostu to jest pewna taka, jak rozmawialiśmy o Stanach, tam jest to popularne, świadomość swojej wiedzy.
Tak jest.
Wiem, co wiem, ale ja wiem, czego nie wiem. Tylko to, czego nie wiem, pytam, a jeśli coś nie jest moją działką, oddaję, tak? W tym momencie do mnie ludzie znowu zaczęli uważać, czy przygotuję ich na scenę do jakichś tam zawodów. Ja mówię, nie. No ale przecież masz zawodników. Tylko treningowo. Mam parę osób, z którymi współpracuję w kwestii na przykład prepów zawodniczych i od razu mówię, ja w żywienie się nie mieszam. Mam jedną zawodniczkę, którą robię całościowo. Dlaczego? Bo z Sylwią pracujemy tyle czasu, że został mi jeden rodzynek i po prostu mam taką ochotę. I tam się dobrze pracuje.
I się lubicie pewnie.
Tak. I tam jest tak mała skala ewentualnych problemów do wystąpienia, bo tam wszystko działa jak w zegareczku, tak? Natomiast resztę mówię, słuchaj, uderz do Adama, uderz do Adriana, czy tam do kogoś innego, tak? Który będzie chciał ze mną działać razem na polu trenerskim i z którym będę miał flow, bo to jest też istotne. I jeśli to siądzie, to popracujemy, ale ja się nie chcę brać w rzeczy, na których się nie znam, albo inaczej, znam się, ale nie chce mi się tego robić. Albo nie rozwijam się od paru miesięcy i lat i uważam, że ktoś zrobi to lepiej, albo po prostu jestem za leniwy na to, bo wolę robić to, co chcę, że nie muszę, tak? Więc to jest też pewna świadomość.
Jakby. Nie jest też to taka oszczędność czasu, bo mało to jest skalowalne, jeśli trenujesz zawodników chyba, co?
Wiesz co, jeśli zajmuję się swoją działką, to dla mnie jest to czasooszczędne, bo tu mnie niewiele zaskoczy. A jak mnie zaskoczy, i ostatnio miałem takie przypadki, bo teraz i Adrian zaraz startuje, będziemy szykować się do mistrzostw, będziemy, no już trwają przygotowania, tak? Do mistrzostw świata Elite Pro, tam oczywiście Adam Rębicz go prowadzi, ogarnia, ja się skupiam tylko na tej swojej kwestii, podobno było z Mańkiem Tomczukiem, gdzie jak tam występuje problem, to ja siadam, o kurwa, wyzwanie, nie? Ja po prostu widzę tutaj problem do rozwiązania, czyli mamy prośbę do problem, solution, tak? I ja wiem, że to jest rozwój mojego skillu. Ja chcę ten skill rozwijać, ale gdybym miał to robić w czymś, w aspekcie jakimś, w jakiejś sferze, która mnie nie interesuje, to bym powiedział, kurde, no to jest marnotrawienie czasu, bo ja tego nie chcę rozwijać, tego rozwiązać problemu, a muszę go rozwiązać. Niech rozwiąże ci ten problem ktoś lepszy.
Ktoś, kto się tym aktualnie zajmuje, nie?
Tak, i ktoś, kto też siądzie do tego i powie, o kurwa, wyzwanie,
zajawa.
Tak?
Jeszcze wróćmy do tego rozwoju twojego biznesowego. Powiedziałeś, że trochę się szkoliłeś, trochę słuchałeś ludzi, czyli to jest generalnie na przestrzeni lat po prostu robiłeś, pewnie popełniałeś jakieś błędy, sprawdzałeś, co działa. Jedne rzeczy pewnie działają u innych, a u ciebie się nie sprawdzały i w ten sposób doszedłeś do levelu, na którym teraz jesteś.
Nie nazwałbym tego levelem, bo level kojarzy się jako coś, co już jest wysoko. Oczywiście to jest błędne, bo może być level niski, to też jest level, tak? Do jakiegoś poziomu, który powiedzmy daje mi pewne przekonanie, że coś zrobiłem dobrze, bo coś musiałem zrobić dobrze, jeśli to zatrybiło i jeśli żyje mi się fajnie, bo nie mogę narzekać. Natomiast tak, wiesz co, nie odbyłem wielu takich szkoleń biznesowych. Powód? W momencie, kiedy one mi były potrzebne, nie miałem czasu odbywać szkoleń, a potrzebowałem rozwiązań. Natomiast co do szkolenia mogę powiedzieć, że tak, myślę, że mogę tu polecić sobie, bo uważam, że jeśli o kimś nie mówimy źle, to powinniśmy mówić, a jeśli o kimś mówimy źle, no to dobra, zamknij mordę i nie odzywaj się, bo po co? Chyba, że naprawdę ktoś jest bardzo zły i trzeba o tym mówić światu jako ostrzeżenie, ale tego nie będziemy poruszać. Ja jestem pokojowym człowiekiem. Ja jeśli ktoś mi nie pasuje z natury rzeczy, to po prostu staram się tego człowieka wykluczyć z otoczenia i nie myśleć o tym. Natomiast bardzo dużo gdzieś tam słuchałem i też miałem pewne szkolenia wykupione u Mirka Burnejko. Co ciekawe, żadnego nie odbyłem do końca, bo
Ten Burnejko? Ten wielki?
Nie, koksu. Mirek Burnejko, on prowadzi, typowo zajmuje się rozwojem biznesu, więc warto do gościa wejść. Bardzo ciekawa postać w ogóle. U niego na Akademii też miałem szkolenia. Mówię, żadnego nie skończyłem, bo jak już wchodziłem w jakieś szkolenie, to zazwyczaj było, Paweł, trzeba to zrobić, to i te szkolenia gdzieś odchodziły na dalszy plan. Ale tyle, co wyciągnąłem, to naprawdę pozwoliło mi troszkę inaczej spojrzeć na pewne kwestie. I dużo słuchałem ludzi, którzy te biznesy już robili, lubię z nimi dyskutować, bo jest wymiana zdań, szczególnie jeśli ci ludzie są gdzieś tam w moim otoczeniu bliższym lub dalszym, a takich parę osób gdzieś tam koleżeńsko bym miał w swoim otoczeniu, z którymi mogę porozmawiać. No i osobą, z którą rozmawiałem, często to jest złe słowo, ale regularnie, to jest Rafał Mazur, z Jaskiniowca, który no jest najbardziej specyficzny w swojej specyficzności, ale uwielbiałem z gościem dyskutować, jak miałem ciężkie jakieś decyzje biznesowe, czy do podjęcia jakieś nawet nie biznesowe decyzje, no to często z Rafałem się zgadałem, tu wpadłem do niego na kawkę i ja po godzinie miałem takie po prostu, jak dostałem lepa z każdej strony i wychodziłem, kurwa, jakieś to jest proste. W czym ja tu miałem problem? Gość jest tak prosty w swoich działaniach, tak skuteczny w tym, co mówi i tak dosadny, że wielokrotnie wychodziłem od niego i mówię, kurwa, do rozwiązania w 5 minut.
On jest coachem biznesowym? Jak byś go określił, jeśli to, czym on się tak właściwie zajmuje?
Kurczę, on nie lubi słowa coach.
Domyślam się, mało kto lubi.
Ja pamiętam, jak pierwszy raz u niego byłem...
Weźmiesz mikrofon do siebie? Możesz go wziąć do siebie, spokojnie.
Jak pierwszy raz u niego byłem, to pamiętam, byłem tam z polecenia Marka Fischera, gdzie otworzył mi po prostu na surowo, mówi, dobra, jak jesteś przyjacielem Marka, to pogadamy. Nie wiem, ile pogadamy, nie wiem, czy się polubimy, ale wchodź, zobaczymy, co z tego będzie. I spędziłem gościa 6 godzin chyba, gdzie po godzinie mi zaproponował kawę, stwierdził, dobra, to posiedzisz dłużej, nie? To była dla mnie beka straszna. Ale on właśnie fajnie mi wtedy powiedział, że on w tej amerykańskiej przestrzeni uśmiechniętych ludzi, on po prostu wyznaje taką rosyjską surowość i ja do tego pasuję, nie? Pamiętam na pierwszym gdzieś tam naszym spotkaniu, nawet bym nie powiedział spotkaniu, bo to było bardziej taka luźna gadka. Polecił mi właśnie fajny podcast swój, który myślę, że wiele osób powinno sobie odsłuchać. Czy widziałaś kiedyś uśmiechniętego wikinga? Jednak spojrzał się na mnie, pasuje to do ciebie, odsłuchaj i pasuje do tego, co wyznajesz, tak? I gdzieś tam to mi nakreśliło fajnie głowę, że w tym świecie, gdzie wszyscy chcą być tacy uśmiechnięci, tacy hehe, hihi, kurwa, bawmy się, dzień dobry kochani, smacznej kawusi. Czy jeśli ktoś się z tym utożsamia, no to spoko. Dla mnie to jest...
Tak, mam dokładnie tak samo.
Odruch właśnie.
Rzyganie tańczą.
Tak, ale oczywiście są ludzie, którzy się w tym czują i oni powinni to robić, ale duża część się w tym nie czuje, a to robi, bo tak się czuć powinna. I właśnie ja wtedy miałem też takie zamieszanie w głowie, mówię, kurwa, wszyscy to robią, to jest fajne, ludzie to lubią. Ja spróbowałem robić to jakieś 3 godziny i stwierdziłem, że nienawidzę swojego życia przez te 3 godziny, że ja nie mogę taki być, tak? A wszyscy mówią, ale jeśli tego nie zrobisz, to nic nie osiągniesz. Mówię, kurwa, to nie ma innej drogi.
Czyli mówisz o tym, że miałeś być jakiś taki miły i wykochany dla klientów i tak dalej.
Tak, tak, tak. A ja mówię, ale przecież taki nie chcę być. Czy nie ma innej drogi?
I wtedy poszedłeś w stronę wikinga i historii i tak dalej?
Wiesz co, ja to miałem od zawsze u siebie, tylko to nie współgrało z tą wizją świata, który chciał, ten amerykański świat. I on mi to właśnie powiedział, no ale ty robisz coś zupełnie innego. Ty jesteś inny, to rób to. Wszyscy będą mieli, jak on mi to fajnie powiedział, takie białą wizję, a ty miej czarną. Wszedł na moją stronę, kurwa, ty masz czarno-czerwoną oprawę. Przecież to pasuje. Ja mówię, no i wszyscy mówią, że jest źle pozycjonowania. Dlaczego? No jest dobrze, bo wszyscy są biali, a ty jesteś czarny, jesteś kurwa inny.
Czarna owca.
Tak trochę w ten deseń. Ja mówię, kurde, ale ja się w tym czuję. Przecież ja nie muszę być miły. Ja mogę mówić, że jak coś jest chujowe, to jest chujowe, a nie, no nie do końca dobrze ci to wyszło w ogólnych standardach. Nie, no,
czy ale nie poczuł się urażony tym, co powiedziałem?
Tak, nie, no jest gówniane, tak? Jest po prostu gówniane. I oczywiście dużo ludzi gdzieś tam przez to nie lubi mnie, nie trawi, nie utożsamia się z tym, co robię, ale z drugiej strony jest też ta część ludzi, którzy mają taki sam tok myślenia jak ja i oni rzygają też tą kawusią poranną, więc oni chcą usłyszeć, to jest chujowe. Okej, dziękuję, tak?
Ale nie szkaluj porannej kawusi.
Znaczy ja ją dalej piję, tylko nie życzę nigdy dobry. Po prostu opierdol tą kawę i do roboty, tak? Jest smaczna, spoko i tyle, tak? Więc tą kawę oczywiście okej. Ja też ją piję cały dzień, popijam kawę, bardzo lubię kawę. Ale nie dawajmy jej tutaj otoczki tęczy. Nie, dobra, słowo tęcza jest złe. Kolorów tak, świetlistych...
Tęcza została ukradziona.
Tak, więc wracając, wiesz, kończąc za siebie temat, bardzo dużo gdzieś tam Rafał mi poukładał w głowie i też taki nakierował mi fajny trzon myślenia, w sensie fundamentu, na którym mam się opierać. Czyli też mi pokazał, ty nie musisz być jak oni i to, że tobie to nie pasuje, to jest zajebiste i w tym momencie wykorzystaj to, co masz. Tak? Więc ja mówię, kurwa, dobra, czyli mam być dalej...
Wikingiem?
Powiedzmy, nazwijmy to tak, w tym świecie i tyle. I tyle, bo są ludzie, którzy tego chcą i powiem ci, że jak zacząłem to robić, usłyszałem dużo informacji, kurwa, ty brniesz te swoje niefajne, gburowate, ale z drugiej strony klienci, którzy chcą słyszeć fajne rzeczy, nadal, nawet jakbym życzył im porannej kawusiowej, znaczy no dobra, życzę wszystkim, tylko tak mentalnie bardziej, telepatycznie wam życzę miłej kawusi, oni i tak by się ze mną nie utożsamiali, bo ja nie mam takiej aparycji. No.
I oni by i tak to wyczuli, nawet gdyby się udało.
Zobacz na moją twarz, tak? No, nie szukajmy tu piękna, to ona jest.
Dla ludzi, którzy słuchają tego podcastu, to Paweł wygląda jak wiking, tak naprawdę. Taki serio wiking.
Krzywy nos, ruda broda.
Nie masz krzywego nosa, ale masz rudą, dużą brodę.
Wtedy jeszcze rudę miałem włosy, teraz już w ogóle ich nie mam, to jeszcze gorzej, bo nie ufaj rudemu. Bo jest rudy i nie ufaj łysemu, bo mógł być rudy tak na marginesie. Natomiast oni tak we mnie by nie szukali, nie wiem, mentora czy osoby, której chcą zostawić swoje złotówki, a ci, którzy mają dość już tego pierdolenia o wszystkim i o niczym, oni mi zaczęli sami pisać, ci ludzie, kurwa, jak dobrze, że z tobą jest prosta rozmowa. Mhm. I naprawdę, kiedyś ktoś się mnie spytał, czy ciebie ludzie nie dostają motywacji, bo ja głośno mówię, motywacja jest prosta, albo coś chcesz, albo coś nie chcesz. Jak czegoś nie chcesz, to nie marnuj mojego czasu. Ale Paweł, ludzie chcą być zmotywowani przez trenera. No to niech idą do trenera, który jest odmotywowany. Jestem od robienia roboty, tak? Mhm. Ale Paweł, przecież ludzie od ciebie będą odchodzić, jak nie będziesz ich motywował. Kurwa, przez ostatnie 2 lata dostałem 3 wiadomości, że brak mi motywacji. Na jedną odpowiedziałem, pamiętam, okej, to skończ trenować, nie marnujmy swojego czasu.
Serio tak napisałeś?
Tak. Okay. Jak ci wróci motywacja, no to mówię, ja to nie zarządzam. Jeśli czegoś nie czujesz, to tego nie rób. Cisza. Zapniem 3, 4, może 5, już nie pamiętam. Gość mi pisze, kurwa, zmotywowałeś mnie. Ja takie gały, mówię,
wyczekał
why,
cię.
Why, nie? On mówi, po prostu mi napisałeś najprostszą rzecz na świecie. Jak ci się nie chce, to kurwa nie rób. Mhm. I on mówi, w tym momencie mi się naprawdę chce, bo nie będę pizdą.
Poczuł się odrzucony.
Nie, poczuł się po prostu, że mu powiedziałem w twarz, no online, tak, nie powiedziałem mu to w twarz, ale napisałem mu dosadnie to, co on w zasadzie też uważał, mhm. ale szukał w tym pięknym świecie takiego motywowania.
Pogłaskania.
Tak, gość do dzisiaj jest ze mną, nie wiem, 3., 4. rok współpracujemy, i na tym się skończyło. Czasami poruszy temat o motywację, czy nie proszę, bo nie napiszesz to samo, więc ja sobie napisał mi, to ja sobie wyobrażam, co napiszesz, już mi zaczyna chcieć. Jedna osoba rzeczywiście napisała, że nie jesteśmy, powiedzmy, nie mamy tego flow, więc rzeczywiście zrezygnuję, bo ona potrzebuje kogoś, to pogłaszczę.
Ale to normalne też, nie będziesz się kumał z każdym.
Ale to jest świetna odpowiedź, to jest świetna odpowiedź. Ja napisałem tej pani akurat, mówię, to jest naprawdę świetna odpowiedź, więc życzę powodzenia.
I szapoba dla świadomość dla tej pani, że ona potrafiła to zauważyć.
Że nie jesteśmy dla siebie po prostu, że tak powiem w kontekście współpracy. Natomiast ta pani, później otworzyłem akademię i ta pani ma wszystkie moje szkolenia i mi regularnie pisze, że ona w tym momencie prowadzi się sama, motywuje się sama, bo tak potrzebuje, ale z wiedzy korzysta mojej. Świetny deal. Mhm. Ostatnia osoba, to napisałem tylko uśmieszek tam i coś właśnie w stylu, że też jak ci się nie chce, to nie rób. I ta osoba napisała, ależ kurwa dosadny. I tyle. A po miesiącu przyszedł raport, zadanie wykonane. Nie?
No i to najważniejsze. No, plus my mieszkamy w Polsce, więc wydaje mi się, że dla nas jest troszeczkę łatwiej, jeśli chodzi o taką mentalność, bo w Stanach to oni są troszeczkę bardziej wybuchani, a my tu jesteśmy w Polsce, jesteśmy dużo bardziej zimni, jesteśmy blisko Rosji, no i teraz wybuchła wojna w Ukrainie, więc tym bardziej ludzie są tacy, powiedziałbym, że zimni i bardziej zorientowani na rozwiązania. Więc to jest akurat spoko miejsce na taką mentalność, moim zdaniem.
Wiesz co? Tak, to się zgodzę. Znaczy, zacznijmy od tego, że nie bez przyczyny to, można powiedzieć, trochę prymat w dziejach świata niósł Europejczyk, bo my jesteśmy trochę do innych warunków przystosowani. U nas cały czas było od wieków wojny, była ta pewna surowość. No ale z drugiej strony, jak pojedziemy na południe, zobaczymy, że ci ludzie są tacy bardziej lazy, tacy... Mhm. Leniwi, rozraźni, nie wiem jak to nazwać.
Wiem o co ci chodzi, to cywilizowanie.
Taka siesta. Mhm. Natomiast zobacz, że większość wynalazków dzisiejszego świata to są kraje, w których nie ma przyjaznych warunków, czyli jest ta surowość, tak?
Albo środowiska, w których jest surowość.
Albo środowiska, też można to porównać. Zobacz, no tak naprawdę my zawsze mamy jakąś pogardę, to może taką społeczną bym nazwał, bo ja jej osobiście nie mam, do narodu niemieckiego. Mhm. Znaczy, no my jeszcze pamiętamy wojnę, tak? To jest najgorsze.
Jesteśmy krajem, który został zaatakowany, więc...
Tak, więc no mamy tą pogardę, chociaż ci dzisiejsi ludzie nie mają z tym nic wspólnego, więc ja nie lubię rozliczania historii na obecnych czasach, bo to nie prowadzi do niczego. Idąc w tą stronę, pamiętajmy, że jeśli jedziesz na wakacje do Turcji, to z miejsca masz wpierdol jeszcze za Wiedeń. Mhm. Bo powinniśmy mieć z natury. No niestety no, obóz Kara Mustafy został zmasakrowany przez chorągwie Jana, tak? Więc no, my powinniśmy do dzisiaj być twardo jebani w Turcji za ten Wiedeń, bo zatrzymaliśmy niestety, znaczy dobra, nie my, cała Liga Chrześcijańska zatrzymała, no ale my jednak zrobiliśmy ten podjazd taki, który się mówi jest najbardziej kluczowy w dziejach tej całej batalii i tego całego wydarzenia, no to powinniśmy jednak jeszcze dalej być w Turcji za to rozliczani. No ale to co? No dalej Kijów powinien nas jebać za wyprawę Chrobrego w 1018 roku, tak? Bo tam było grubo. Mhm. Tam to tak, wiesz, gwałcili na grubo w miastach i wsiach, tak? Więc no...
No na wojnach to chyba generalnie jest popularne gwałcenie i to podobno...
Wiesz co, nie byłem, nie gwałciłem. Ale zapytam znajomych.
Tak, i kiedyś gdzieś czytałem o tym, że Polacy nawet jak odbijali lędy. Ziemię, to też podobnie się zachowywali, tak samo jak Rosjanie czy Niemcy.
Wypuszczony żołdak, który nie ma nic do stracenia, któremu odjebali pół rodziny, który tak naprawdę idzie na wojnę. Pamiętajmy, że od wieków główną motywacją wojów były łupy. I to się nie zmieniło w czasie pierwszej wojny, drugiej wojny, średniowiecza, starożytności, czy dalszej starożytności, jakim był antyk. Bo pamiętajmy, że nawet w czasach archaicznych, tak, nie wiem, z czasów chociażby cywilizacji mykeńskiej, no to tak samo, ostatnio akurat bardzo fajny podcast na ten temat słyszałem, a to są czasy, które też bardzo lubię, no to też głównym elementem, poza tym, że miał iść na wojnę, bo jego książę tak kazał, więc to był jego obowiązek, ale główną motywacją do bycia tym w pierwszym szeregu było to, że ten, który się najbardziej wykazał, miał najwięcej łupów, tak? Tylko to się zmieniało wraz z czasem, tak? Kiedyś po prostu król wbijał się do miasta, rozwalał to miasto, więc było dobra, teraz żołnierze. Rób ta, co chce ta, tak? Łapiesz kobietę, robisz, co masz ochotę. Niestety, takie były czasy.
Dalej takie są w Ukrainie, podobno tam jest ogień.
Nie wiem. Okay. Odbiłem od tematu Ukrainy, bo temat jest za bardzo miękki teraz i powiem ci, że sam nie wiem, co o tym myśleć. Mam też różne poglądy na ten temat, ale zostawiam je dla siebie, bo nie jestem politologiem, nie jestem specjalistą od tego. Natomiast dużo rzeczy mi śmierdzi, ludziom cholernie współczuję. Mm-hmm. Więc myślę, że ten temat gdzieś tam chciałbym w ten sposób zostawić.
Dobra.
Bo tutaj to jest dziwne.
To jest bardzo dziwne.
To jest bardzo dziwne, bo wojna wygląda inaczej. W mojej ocenie, przynajmniej no wiesz, ja się interesuję trochę wojskowością na przestrzeni dziejów, tak, mamy też inne czasy, ale kropkę chciałem postawić taką, że cholernie tym ludziom współczuję i jak mam możliwość pomagania komuś zaufanemu, to pomagam. Mhm. I uważam, że to jest mój obowiązek moralny, nie Polaka, nie mój jako kogoś, kto nie wiem, radzi sobie w życiu, tylko taki zwykły ludzki, tak? Ale to jest moja moralność, nie każdy ją musi mieć taką samą, inną, ja też nie oceniam, tak? Natomiast wiesz, od wieków, no tak było na tych wojnach i to było taką główną motywacją wielu wojów, tak? To fajnie nawet, jak ktoś się interesuje starymi traktatami, tu nawiążę do Sun Tzu chociażby, to jest najstarszy traktat filozoficzny na świecie.
Sztuka wojny
Sun Tzu. Generał, filozof, on też był nazywany uczonym poniekąd w tamtych czasach. Jednego z królestw chińskich w czasie wojny królestw, 2,5 tysiąca lat temu, pierwsze traktaty, gdzie on właśnie fajnie pisał, że na wojnie możemy mieć wpływ na kilka rzeczy, na kilka nie, na pogodę nie mamy, na ukształtowanie terenu nie mamy, ale mamy na to, jak są uzbrojeni ludzie, jak my przeprowadzamy kampanię i to, jak motywujemy tych ludzi. Tam właśnie było fajnie opisane, że tych, którzy się wykazali, motywuj. Czym jest motyw? Rzeczą materialną wtedy, albo jakąś dostojnością, która też się wiąże z rzeczą materialną, tak? Mhm. Więc de facto tak to już Sun Tzu pisał. De facto, jeśli ktoś nawet nie lubi tematu wojny i tematu wojskowości, to jest uznane za najstarszą książkę do biznesu na świecie.
Czyli ludzie, którzy słuchają tego podcastu, raczej lubią tematy wojny.
Tak, ale jeśli lubią tematy biznesu, to też się nada. Osobiście z tej książki w cholerę wyciągnąłem I kilka decyzji, które podjąłem w życiu, były albo w biznesie swoim, jakby małym biznesiku, były też kierowane tą książką. I uważam, że to był taki mikroszachmat, który zrobiłem, bo były to decyzje, które... Co ty robisz? Sun Tzu tak rzekł, to nie może być złe. Poza tym widziałem w tym logikę, jak się później okazało, tak.
Ja to najbardziej co zapamiętałem z tej książki, czytałem ją już lata temu, to żeby mieć kontrolę nad tym, na jakim terenie toczysz walkę i żeby zawsze starać się być wyżej, żeby mieć tą siłę spychania na wroga, bo nawet jeśli oni są bardziej liczni, to samo to, że muszą podejść pod górę, daje ci gigantyczną przewagę.
Na tym fragmencie oparłem jedną z głównych rzeczy, którą chciałem zrobić i wyszło to.
Opowiadaj.
Tak. Wiesz co, to jest właśnie fajne odniesienie do tego, że ukształtowanie terenu jest ważne i nie chcę się teraz pomylić, ale czcigodny Sun Tzu napisał, że właśnie pierwszą rzeczą jest ustalenie warunków, na których będzie to prowadzona bitwa. Czyli mniej z boku rzekę, bądź na wzgórzu, mniej zabezpieczone tyły, czyli ukształtowanie terenu, która jest jedna z pięciu podstawowych czynników potrzebnych do wygrania wojny. I właśnie było to opisane na zasadzie, że jeśli masz te wzgórze, to twoim głównym celem jest zająć pozycję, obwarować się na tym wzgórzu. I teraz nie chcę pomylić liczby, więc nie chcę tutaj wprowadzić kogoś w błąd, ale było to mniej więcej w ten sposób, że teraz przeciwnik, który chcecie zrzucić, zepchnąć swoich pozycji, przy podobnym uzbrojeniu i przyszykowaniu żołnierzy potrzebuje około chyba 3 razy więcej wojska niż ty posiadasz. Mhm. Czyli musi dysponować tak kurewsko dużym impetem i możliwościami, zasobami ludzkimi, nie mówiąc o morale do tej walki, że ty praktycznie, jeśli jest w miarę wszystko wyrównane, masz pozycję idealną. Tak? Ja też kiedyś sobie właśnie na to pytanie odpowiadałem w kontekście, jak w swojej branży nie wiedziałem, czym się zająć. I pewnie wtedy rozmawiałem ze swoim kolegą Michałem Wrzoskiem, mhm. który no, jest chyba w tym momencie no, topowym dietetykiem w Polsce, jeśli chodzi o skalę, jaką robi. Bo jego centrum Respo to jest w ogóle jakiś pierdolony majstersztyk. To tak mogę nazwać. Celowo użyłem tego słowa, żeby podkreślić wielkość tego. Jak dla mnie gość biznesowo jest...
Czyli nie chodzi ci o jakość, tylko w tym momencie...
Jakość? Mega wysoka. Ale jak to jest ubrane w model, jakim on działa, co on zapewnia ludziom, jak ubrał to w... kształt tego wszystkiego i zapewnia jak wysoką jakość. Tego nie można odmówić, bo ona jest mega, to jest top of top, nie? Mhm. No to gość zrobił coś, co jest na skalę rozwoju sprzedaży Amazonem dla mnie, tak? Więc naprawdę to jest wielki.
Mówisz o jakichś kursach albo dietach online? Jak mógł mieć taką sprzedaż przy diety? Bo to jest dietetyka,
prowadzi
tak?
Prowadzi ludzi, ale to jest tak pięknie ogarnięte wszystko, że naprawdę jak dla mnie to gość jest fenomenalny. Zresztą prywatnie to mój kolega, tak? Ale tu już mówię tak zupełnie obiektywnie, patrząc na to, co on robi. On mi kiedyś właśnie fajną rzecz powiedział, że trening jest trochę niszowy, no bo co? Jeść musi każdy, więc dietetyk z natury rzeczy ma więcej do zrobienia, bo każdy jest potencjalnym klientem dietetyka. Mhm. Trenuje część, a w moim dziale treningu hipertroficznego, skupionego na modelowaniu sylwetki, to jest fragmentu ludzi funkcjonujących w całości globalnej.
Mhm. Masz dużo mniejszy rynek. Mhm.
Z natury rzeczy mój rynek to jest stół, rynek ludzi, którzy jedzą, a to jest mój rynek, ta szklaneczka.
Ale też ci ludzie są w stanie dużo więcej zapłacić niż taki typowy zjadacz chleba, który będzie chciał mieć.
Niekoniecznie. Wręcz pozorom zjadacz chleba więcej. Mhm. Inaczej, ten, który chce, potrzebuje tej żywienia jako tej podstawy. No ale ja z drugiej strony zdałem sobie sprawę z tego, okej, ale na tym stole, który jest tą branżą, którą trzeba wyżywić, ja się też żywieniem zajmuję, tak? Ale gdzieś tam nie jest to w tym momencie mój taki prime, jest w cholerę dużo ludzi. Ja nie jestem po szkołach żadnych. Czyli ja raz ginę w ogromnej masie ludzi, którzy się tym zajmują. Dwa, ja zawsze będę tym samoukiem i w niektórych oczach mogę być taki, no okej, ale obok mam magistra tudzież doktora. Lecisz trochę w hierarchii. Więc tam ja bym musiał cały czas walczyć. Czyli tam mamy równy teren i teraz komu lepiej wyjdzie kombo 4 przeciwków na PlayStation, ten zada śmiertelny cios, tak? Mhm. Jak idziemy w stronę takiego, nie wiem, szachowania tutaj strategicznego. Natomiast zobaczyłem na to, co mi sprawiało więcej fanu. Trening, myślenie o treningu, rozkminianie. Czemu ten ruch tak? Dwa, zobaczyłem, że tu jest na świecie, a w Polsce szczególnie luka, że tutaj nikt nie zrobił tego tak jak w dietetyce. Mamy science based, prace naukowe, opublikowane książki dla ludzi, odżywiaj się zdrowo. I tak przyjrzałem, kurwa, żadnej książki na ten temat. Nikt nie podchodzi tego mówiąc, że jest stricte od tego treningu hipertroficznego. Mamy świetnych trójboistów, mamy świetnych dwuboistów, a czy inaczej osoby zajmujące się tego typu treningiem. A o kulturystyce to się tak mówi w sumie...
Ale mówimy chyba tak z 10 lat wcześniej, co? 10 lat wcześniej.
Nie, mówimy 4 lata temu.
Okej.
Okay. Uważam. 4 razy 10, 12, te ćwiczenie jest na to, te na to, te na to. I mówię, dobra, ale jeśli rozkminiamy mikroelementy w danym jedzeniu, to czemu nie rozkminić anatomii na szczegóły, poprowadzić ruch, nauczyć? Ja już to na szkoleniach próbowałem robić od jakiegoś czasu, ale to zawsze było takie ok, wyżej niż to się powszechnie mówi, ale brakowało mi tu czegoś. Mhm. Więc mówię, kurde, no to jest te jebane wzgórze. Jak nie ma nikogo, teren jest pusty, no to co? Ja se walę twierdzę na wzgórzu, robię skok, a później, jeśli ta cała reszta będzie chciała do tego dołączyć...
I fosę,
i łuczników stawiam, tudzież procarzy balearskich. I w tym momencie to ja robię hype, a reszta oczywiście niech będzie. Mhm. Ale to ja sobie pierwszy ten zameczek zbuduję, tak? To będą te starożytne mykeny, które górowały nad Grecją. Dlaczego? Nie były największym zamkiem, nie były najmocniejszym zamkiem, ale były tym zamkiem, w którym się była dynastia, która panowała, była dynastia Antagonidów, która wtedy tam powiedzmy gdzieś tam była najmocniejsza i to nic, że powstawały mocniejsze miasta. Ale to jednak te Mykeny były ośrodkiem kultury cywilizacji mykeńskiej. Tak? I ja sobie tak stwierdziłem, kurde, to ma sens. Gadałem sobie wtedy też z Zenem, on mówi, to jest zajebisty pomysł, to jest kurwa zajebisty pomysł, tak? Mhm. Ja mówię, dobra, to jedę to. Wtedy zacząłem pisać też książkę, tak, między innymi i to wyszło. I oczywiście, ja nie mówię, teraz jest dużo osób, które zaczęły to robić. Wcześniej, później.
Czy ja cię mogę tu zatrzymać? Bo słuchałem jednego twojego podcastu i powiedziałeś, że, a teraz akurat wspominasz o tym, że miałeś jakieś... Coś się wydarzyło u ciebie i właśnie i to był moment, kiedy stwierdziłeś, że napiszesz książkę. I niekoniecznie chcę, żebyś mówił o tym, co się wydarzyło, ale pamiętam, że powiedziałeś coś takiego, że jeśli zdarzy się coś trudnego, to masz dwa wyjścia. Albo wpadasz w depresję, albo w agresję. I to było bardzo ciekawe. Napisałeś to chyba u siebie na stronie.
Możliwe. Nie wiem, czy nawet nie napisałem tego w książce. Mhm. Bardzo możliwe, wiesz co? I tak, to był taki okres, miałem jakiś tam pewien dość duży problem prywatny. Mhm. Pomijmy jaki, bo to nie jest istotne, jakieś tam moje sprawy. Ale gdzieś tam no, nie było to dla mnie łatwe. I to są słowa Zena. Depresja albo agresja. Znowu nawołujemy do gościa, który gdzieś tam sporo mi ukształtował toku myślenia i znowu jakieś dziwne słowo, depresja albo agresja, tyle. I to była cała historia rozmowy z nim. I a resztę rozmawialiśmy o głupotach, tak? Mhm. I nie depresja albo agresja w sensie, że co, wychodzę na ulicę, łapię dwa swoje topory i napierdalam ludzi, tylko agresja w działaniach. Wiesz, ludzie mają to do siebie, że jeśli chcą komuś dopierdolić, to robią wszystko, żeby tego człowieka zniszczyć. A później... Co wychodzi? A później gówno wychodzi. Bo my jesteśmy zniszczeni walką, ktoś jest zniszczony walką i w sumie oboje przestajemy się liczyć dla kogokolwiek, bo jesteśmy zniszczeni i nic z tego nie mamy.
I też ciężko wam ogarnąć własne życie wtedy, bo
dokładnie, jesteście zniszczeni wojną. To też można nawiązać, to jest też takie bardzo ciekawe, które stwierdzenie, albo nawiązanie może, tak, bo to nie stwierdzenie, z Ojca Chrzestnego, który też jest jedną z książek, które uwielbiam. Jeśli ktoś nie lubi czytać, niech film obejrzy. To jest chyba jeden z nielicznych filmów na świecie, który dorównał książce. Stary, ale zajebisty.
Ja próbowałem chyba kilka razy oglądać, ale jeszcze mi się nie udało.
No warto, polecasz? Warto. Ale ja i tak bym zaczął od książki, tak? Zresztą ona płynie zajebiście. Nie wiem, ile razy czytałem. No jest fenomenalna, kropka. No, tą książkę uważam, powinien przeczytać każdy. I tam była właśnie fajna sytuacja, w której tam Ojcu Chrzestnemu Donowi Corleone zabili syna Santina. I na koniec wszyscy go ciągnęli, no to idź na wojnę, no zemsta za pierworodnego i tak dalej, gdzie on na koniec tam się spotkał z przedstawicielami rodzin nowojorskich, powiedział, że on daruje krzywdę dla syna i tak dalej, bo dalsza walka nie ma sensu. I przecież mu powiedziała, no Donie, no ale no zjebałeś, no po prostu. Jak możesz się nie zemścić starym sycylijskim zwyczajem za syna? Ale ta walka nie prowadzi do niczego. Wyniszczymy się wszyscy i wszyscy przestaniemy cokolwiek znaczyć.
To też nie jest Sun Tzu przypadkiem, że prawdziwy dowódca jest w stanie uniknąć walki? Coś takiego.
Wiesz co, to też, to jest inna sprawa. Mhm. Bo ja też nie jestem fanem walki, więc dlatego sztuka wojny, o której się pisze, jak nie walczyć, jest dla mnie fenomenalna. Ale w Sun Tzu tak, też było, że prawdziwy dowódca najpierw chce uniknąć walki, a wojna jest ostatecznością, bo wojna to są koszty, to są ludzie i każdy z wojny wychodzi w jakimś stopniu przegrany, bo coś straci. Ludzi, zaplecze, cokolwiek.
Czas.
Tak? Czas, zasoby i tak dalej. Tam no, o zasobach to dużo jest bardzo pisane w bardzo fajny sposób. Natomiast właśnie w Ojcu Chrzestnym to było nawiązane, że wojna nie prowadzi do niczego i inaczej się wygrywa. Wygrywa się przez to, że rozbudowuje się swoje imperium, czy tam jak to tam było nazwane, czy to ja bym nazwał to swoje działania, tak żeby pokazać jaką mamy wielkość. I wtedy ja to przyłożyłem po prostu w ten sposób, że okej, coś tam się nie wyszło, coś jest niefajnie, to teraz albo mogę iść na noże, walczyć, pokazywać, co to nie ja, albo pokazać swój rozmiar przez to, że zrobię coś tak zajebistego, że ja się wzbiję ponad to i siądę sobie na górze i powiem chuj wypicznał, tak? Albo po prostu ktoś wtedy spojrzy, kto chce, żeby spojrzał i powie, o kurwa, co on zrobił, nie? Mhm. I to się szkodzi jeszcze bardziej. Tylko ja to wtedy miałem na zasadzie, to jeśli ja mogę coś na tym zyskać, a ktoś nawet nie straci, ale nie osiągnie, albo nawet zyska, ale ja zrobię więcej, to ja jestem do przodu. Wiesz, ja mam podejście takie, że jestem egoistą. U mnie, żebym coś zrobił, muszę mieć z tego zysk.
Chyba ja każdy wierzę, tak jest. Jak zejdziemy nisko do poziomów, to nawet w pomaganiu ludziom. Był u mnie Miłosz Bruziński i mówił, że jest teraz taka fala, znowu wracam do Ukrainy, nie musisz tego pociągnąć, ale ta fala pomocy jest głównie dlatego, bo ludziom po prostu sprawia przyjemność pomaganie. Więc tam
to nie jest bezinteresowność.
No,
jest
dokładnie, interesowność. Dokładnie, o tym mówię.
Masz tym interes, robi ci to dobrze, tak? Ja się z tym 100% zgadzam. Budujesz swoje ego albo, nie wiem, wybaczasz sobie złe czyny, bo pomogłeś. To jest interesowność. Ja uważam, że nie istnieje coś takiego jak bezinteresowność. Nawet, nie wiem, w najlepszych związkach funkcjonujących z miłości jest interesowność. Dlaczego? Bo masz z kim obejrzeć wieczorem w miłej atmosferze film. To jest interesowność, to jest twój interes.
Mój terapeuta mówił, że to jest wykorzystywanie siebie nawzajem za zgodą.
Tak. Teraz powiedzmy, miałem, nie wiem, córeczkę wczoraj cały dzień, dzisiaj wieczór, rano ją odwiozłem, przyjechałem do ciebie, co ci mówiłem zresztą. Można powiedzieć, no ale to jest bezinteresowność twoja, zajmowanie się twoją córką. No nie. I ja tu nie mówię o tym, a będzie miał mi kto szklankę na starość. Z moim trybem życia to ja nie dożyję tych czasów. Ale już mniejsza w to, tak? Moją interesownością jest to, że ja widzę radość tego dziecka, jak ja przyjeżdżam i ja uwielbiam się z nią bawić. No dla mnie to jest po prostu dziecko, które ma tak wspaniałą wyobraźnię. Na przykład moja Zuzia ma taką, ja bym to nazwał talentem do opowiadania historyjek. 3,5-latka mi opowiada.
3,5-latka.
3,5-latka takie historyjki mi opowiada, że ja jestem po prostu największym fanem jej historii. Ona zaczyna opowiadać, to ja siadam, odkładam wszystko i nakręcam temat. Ona potrafi 10 minut opowiadać mi jakąś historię. Oczywiście w połowie tej historii gubi wątek, no ale czego się spodziewać po 3-latce, składa zdania po swojemu, których połowy nie rozumiem, ale to jak ona tworzy jakąś historyjkę, mi opowiada, to ja mówię, kurwa, wow, to jest niesamowite. I to jest też moja interesowność. Ja mam taki chillout wtedy. Przykładowa sytuacja, przypadkiem jej buciki wyrzuciłem do śmieci. Stały dwie reklamóweczki. Torby takie typowe, papierowe po zakupach. W jednej były jej buciki, a w drugiej były śmieci do wyniesienia. Jakoś ja z przypadku wziąłem je obie. Wychodzimy, kurde, butów nie ma. Mówię, o, co się narobiło? Później patrzę, kurde, nie mówię, Zuzia, jest gafa, ale dobrze godzinę temu wyrzuciliśmy i wyrzuciliśmy do zmieszanych, że tam nic się z nimi nie stało. Nie? Mówię, dobra, idziemy grzebać śmieci. Słaba akcja, tak? Natomiast wiesz, no, wyszliśmy do tego pomieszczenia, tak, na śmieci, patrzę, stoi reklamówka na górze, wyjmuje Zuzia, ale tata głupek gafę zrobił. Tato, ty moich bucików to więcej nie wyrzucaj do śmieci, bo przyjeżdża śmieciarka, jak śmieciarka przyjedzie, to my już tych bucików nie będziemy mieli, a gdzie ja takie z myszką Miki będę... Ona 10 minut mi to opowiadała i ona cały czas, plus mimika, gestykulacja, jakaś pani idzie z klatki obok i tak stała, dzień dobry, Stanęła koło mnie, nie? Mogę? Ja mówię, nie, pani słucha, to się czegoś nauczy, nie? I ona opowiada, na tą panią patrzy, no bo tata wyrzucił. No ale tata, słuchaj, to nie wyrzucaj dalej i nawija 10 minut, nie? I mówię, to jest taki też przykład takiej fajnej bezinteresowności, która jest interesowna. Ja mam też z tym swój interes. Pomijam fakt wychowania swojego dziecka i tak dalej, co jest moim obowiązkiem i chęcią, ale jest też ten taki interes spędzenia czasu. Ona się bawi. Ale ona nie ma pojęcia, jak ja się zajebiście bawię, tak? Mm-hmm. Więc mówię, no ta bezinteresowność to jest takie, my lubimy nazywać bezinteresownością.
Zgadzam się. Ja też się zgadzam. Zgadzam się z tym, że nie ma czegoś takiego jak bezinteresowność. A planujesz ją, może ją wyślij gdzieś na jakieś szkolenie wypowiadania się, bo jeśli już ma takie flow, że to flow pewnie później zostanie zblokowane. Później do szkoły ktoś ją wyśmieje i przestanie tak nawijać.
Wiem. Dlatego, wiesz, no ja byłem rudy, byłem w szkole, tak? Więc ja doskonale wiem. Ale nie byłeś rudy.
To prawda.
Więc ja doskonale wiem, co znaczy ciężko w życiu. Nie, no tak oczywiście. Chociaż żadne prawdy. Tak, mam taki zamiar, bo wiesz, ja się teraz mówię, tak nakręcam, gdzieś tam mamy temat zawsze małej, to jest dla mnie takie wow, coś, co dziecko ma takiego w sobie fajnego. Coś, co jest też niespotykane. Mhm. Więc tak, chcę wysłać, bo widzę tutaj naprawdę fajny warsztat do szlifowania.
No, jeśli ktoś się zatrzymuje obok tego i też sobie słucha, to myślę, że to już o czymś świadczy.
Tak.
Warto to szlifować. Powiedz mi trochę o tej twojej drodze kulturystyki. Mówiłem, że byłeś kulturystą i widziałem twojego posta, że wstawiłeś jedno zdjęcie kulturysta, później twoje zdjęcie aktualne i napisałeś, że pomimo tego, że bardzo się różnicie wyglądem, to też bardzo różnicie się tym, co jest u was w głowie. Mhm. I zastanawiam się, jaką zmianę zrobiłeś.
To było akurat zdjęcie, pamiętam, z moich pierwszych zawodów w 2012 roku, gdzie wyglądałem fatalnie.
Fatalnie? Z jakiego powodu?
No to nie była forma na scenę, ale jak na debiuty 12 rok, to coś tam sobie zrobiłem, tak? Jakieś pierwsze przygotowania. To nie było coś wow. Mhm. Natomiast tak, wiesz co, ta droga była, ona nie była długa. Ostatni raz wystartowałem w 2015 roku, miałem przerwę i później w 2018 jeszcze wróciłem. Tam postartowałem chwilkę i tyle. Wiesz co... To nie była długa droga, bo ja też nie mam specjalnej genetyki, a może też nie mam głowy do tego. Ja zawsze lubiłem jeść, lubiłem chillować, ja lubię sedrineczka wypić. To nie współgra. Mhm. Więc stwierdziłem, że jeśli coś w jakiś sposób mnie blokuje, nie zawsze mi się chce to robić, to nie jest dla mnie.
Katowałeś się.
Może katowałeś, nie, ale nie zawsze miałem pełne flow z tego. Nie osiągałem super wyników. Inaczej, miałem wyniki, ale to były czasy, kiedy zdobycie wyników było trochę łatwiejsze, bo tych ludzi było trochę mniej. Teraz poziom jest znacznie wyższy. Przy okazji więcej fanu daje mi pomaganie innym w tej kwestii, dawanie zaleceń i tworzenie jakichś tam swoich metod, które działają, niż samo startowanie. Poza tym, tak jak znowu nawiążemy do książki Sun Tzu, nie każdy musi chcieć rywalizować. Mi się chyba nie chciało rywalizować.
To ciekawe.
Ja nie jestem typem, który lubi rywalizację, dlatego jak w tym momencie żyć w świecie, w którym rywalizacja jest podstawą, jeśli się nie chce rywalizować? Ja powiem ci, miałem też... Ale gafa.
Dobra, rozlaliśmy wodę.
Odstawiam ją tutaj.
Tak. Opowiadałeś chyba o...
Drodze kulturystycznej.
Dokładnie.
Więc wracając do tematu, tak. Wiesz co, nie czułem się w tym. Tak jak wspomniałem, nie jestem fanem rywalizacji. To jest też dziwne, bo nas też wszyscy... Ten amerykański styl, może tak, uczy, że musimy kochać rywalizację. Wiesz, ja też pracując wcześniej w jakichś tam firmach, brałem udział też przy rekrutacjach ludzi. W jakimś tam małym stopniu, nie byłem rekruterem, ale powiedzmy prowadziłem tam dla jednej z firm też sklep jeden, brałem udział do rekrutacji w banku, gdzie jeszcze za ujazd, ile to miałem lat, 22, miałem okazję brać udział w rekrutacjach. I to teraz jakby w tym okresie, gdy ja sobie z tego zdałem sprawę, przypomniałem sobie, że wszyscy kochają w CV opowiadać już od tego, że interesują się filmem, kinem, teatrem i książką. Jak zapytasz o ostatnią książkę, to nawet o dzieciach z Bullerbyn nie pamiętają. Natomiast wszyscy kochają pracę, umieją sobie radzić z pracą pod presją, kochają rywalizację, ale gdy przychodziło do rzeczywistej realizacji, rywalizacji i pracy pod presją, to kurwa nikt tego nie potrafi. Mhm. I ludzie się oszukują, bo to jest takie pożądane, że umiem pracować pod presją, na deadline, taki korpus, styl działania. I ja sobie znowu zdałem sprawę, kurwa, ale ja nie lubię. Mhm. Ja nie lubię, ale ja nie muszę lubić. No ale świat od ciebie tego wymaga.
W korporacji.
No i nie muszę pracować w korporacji. Okej, tworząc własną działalność, ja też rywalizuję na rynku. Ale ja nie chcę rywalizować. I teraz siadłem i sobie zadałem pytanie, co zrobić, żeby uczestniczyć w tym wyścigu, ale być obok tego wyścigu, najlepiej byłoby być ponad tym wyścigiem. A w momencie, kiedy wszyscy rywalizują, ja nie chcę rywalizować. I teraz jak to kurwa rozegrać? No i tu wraca znowu Sun Tzu i jego teorie, jego tezy mówiące o tym, jak postępować w momencie, kiedy trzeba się mierzyć z przeciwnikiem i nie można uniknąć walki. No to wtedy ty wybierasz ukształtowanie terenu. Więc jeśli wszyscy chcą rywalizować, to ty zrób tak, żeby w tym momencie pierdolnąć sobie to obwarowanie na wzgórzu. Ja stwierdziłem, dobrze, no to ja muszę tak posunąć swoje działania, żeby one były takim kurwa, grodem trochę, tak? I ja wtedy sobie buduję ten gród, stawiam się ponad tym i teraz kto rywalizuje? Czy ten, kto broni grodu, bo zrobił coś, czy ci, którzy zdobywają gród? Mhm. Ten, kto broni grodu, jego jedynym zadaniem jest nie dopuścić, żeby fosa wyschła, nie zabrakło strzału łuczników, nie zabrakło pożywienia dla obleganego grodu, a w zasadzie reszta to tylko realizować plan. Naciągnij, strzel, odeprzyj atak i do jutra. To ten, który atakuje, jest tym, który musi rywalizować. I tak w sumie zdałem sobie sprawę, co zrobić, żeby to wykorzystać, przełożyć. I w zasadzie wtedy powstała książka, powstała akademia, powstały pierwsze w sferze treningowej, jakby w tym obszarze, tak? Treningu mojego hipertroficznego i chyba w ogóle treningu, jeśli się mylę, to niech mi ktoś poprawi, ale ja nie dotarłem do takich. Pierwsze płatne mailingi, które bazowały na membershipach, czyli co tydzień otrzymujesz informacje z materiałami edukacyjnymi ode mnie, od mojego teamu. I stwierdziłem teraz, ja już zrobiłem coś, czego nie było, czyli ten grud se powstał, lepszy, gorszy i teraz kto chce gdzieś tam rywalizować, to musi zrobić co najmniej to, co ja, ale lepiej. Bo jak zrobić to, co ja, no to w sumie takie... No przecież to już jest.
Mówisz o tym mailingu. Też czytałem u ciebie, że masz 15 tysięcy aktywnych subskrybentów. To był jakiś poważny ruch z tym news, bo to jest newsletter, tak?
Czy wiesz co? Aktywni subskrybenci to jest po prostu moja baza mailowa ludzi, z którymi... I to już było x czasu temu. Musiałbym przeliczyć na nowo, ale ta liczba wzrosła. Bo to było w momencie, jak wypuszczałem mailing płatny, czyli... Troszkę, niecały rok temu, tak? Mhm. Był wtedy taki pierwszy ruch, czyli ludzie się pytali, jak to ja mam za maile płacić? Ja mówię, nie, płać za wiedzę, a moją formą dostarczenia jest po prostu mailing. Później niedługo to zmieni się oczywiście jeszcze w bazę na stronie, dlatego też przebudowuję, więc to wszystko jest jakby cały czas w fazie rozwoju. Też z mojego takiego ambicjonalnego podejścia, nie lubię, jak nic się nie dzieje, czyli jeśli ja tylko zajmuję się tym, żeby obsłużyć klientów, tudzież podopiecznych, to dla mnie ja odpierdalam pańszczyznę tylko. Tak, ja lubię, jeśli jest realizowany jeszcze jakiś projekt.
Czyli rywalizujesz troszeczkę ze sobą.
Tak, wiesz co, to jest chore, to jest złe.
Super.
Wiesz co, trzeba znać umiar. Ja potrafiłem się zapędzić, że 16 godzin pracy ja wychodziłem wkurwiony. Dlaczego jeszcze 2 godziny nie dałem rady, nie? W końcu zrobiłem przerwę i stwierdziłem, że to zabija we mnie trochę chęć. Zrobiłem sobie chwilę resetu. I ułożyłem sobie godzinę pracy na nowo, także nie siedzę nieefektywnych godzin, nie pracuję po nocach, chociażby zacząłem, że tracę czas na dziecko, z którym, które jak usłyszało ode mnie, dziś tatuś nie otwiera komputera, to skakało z radości. Mhm. Będzie bez komputera? Ja mówię tak, dzisiaj tatuś nie otwiera, tatu dziękuję. Ja myślę, kurwa, to żeby dziecko mi dziękowało, że ja łaskawie komputera przy niej nie otworzę?
To o czymś
świadczy. O nie. Wiesz, nie miałem czasu na swoje życie osobiste, nie miałem czasu na pasję chociażby, którą jest historia i mnie to zaczęło irytować. I po prostu zresetowałem na nowo podejście, dość szybko, dość łatwo mi to poszło i teraz już troszeczkę inaczej patrzę. Między innymi, jakbyśmy rok temu się spotkali, to ci gwarantuję, że pół roku się na podcast umawiamy. Ja bym miał co robić. Ja bym cały czas pracował. Mhm. A w tym momencie ja stwierdziłem, ja dzisiaj jeszcze mamy godzinę zaraz z 13 coś. Jeszcze dzisiaj nie byłem w pracy, bo rano zjadłem śniadanie z córką, pobawiliśmy się chwilę, zrobiliśmy mikrospacerek, odwiozłem ją do mamy, miałem tam krótkie jeszcze spotkanie online'owe, teraz jestem u ciebie. Później nie jadę do biura, tylko najpierw sobie zjem obiadek i dopiero do wieczora pracuję.
Dobra, nie? Ale to powiedziałeś, że w miarę łatwo ci to poszło, ale ja nie sądzę, żeby to było łatwe. Może masz jakieś predyspozycje do takiego przearanżowania życia i akceptację tego, że będziesz miał czas na odpoczywanie, co jest trudne dla wielu ludzi.
Wiesz co, to nie jest łatwe, długo też się z tym walczyłem, tylko po prostu wiesz co, zrobiłem sobie zwykły bilans zysków strat. Co mi daje te dodatkowe x godzin pracy? Jeśli moja efektywność w tych godzinach jest skrajnie niska, jest krytycznie niska, bo już mózgu nie wymuszę więcej, jednak pracuję głową. I zdałem sobie sprawę, że po prostu jest to bilans malejących zysków. I dzięki temu, że ja dam sobie chill, to ja następnego dnia w połowę czasu zrobię tyle samo albo i więcej. Mam świeższe pomysły. Przestałem być w pewnym momencie, przestałem mieć jakieś pomysły, które wprowadzały jakieś innowacje.
A żeby takie mieć, to trzeba sobie odpocząć, nie?
Tak,
później się same
tak.
Się pojawiają.
I jak zobaczyłem, że wyjechałem gdzieś na chwilę, wróciłem, jak kolejnego dnia przychodzę do biura i myślę, kurde, przecież to można tak zrobić, to można tak. Mówię, oho, dobra, jest odpowiedź, tak? Więc jeśli coś jasno daje mi efekt, jasno daje mi sygnał, że to działa, to no to działa. To po prostu nie kombinujmy dalej, tak?
A jak sobie to rozłożyłeś? Czyli masz na przykład tak, że konkretnie codziennie o konkretnej godzinie odpoczywasz albo robisz sobie wolne? Jak podchodzisz do tego jakoś tak schematycznie, czy wtedy
nie
kiedy czujesz?
Nie mam schematu. Nie mam schematu. Powinienem mieć schemat, tak jak pewnie miałeś rozmowę z Markiem Fiszem, nie wiem, czy mówił na ten temat, że ma swoją godzinę egoizmu, wstaje tak, o tak. Ty, robi to. Marek to ma bardzo fajnie ustalone. Ja tego jeszcze nie potrafię, ponieważ mam rozjechaną dobę. Ja sobie często lubię w nocy posiedzieć, coś porobić, wyjść sobie nawet na imprezę. I jest tak, że ja po prostu jednego dnia się kładę o północy, drugiego dnia się kładę, jak już ptaszki śpiewają. Tak?
Czyli ty nie jesteś w takim freakiem zdrowotnym? Chodzisz na imprezy, pijesz alkohol i tak dalej?
Oczywiście. Znaczy ja korzystam z życia. Znaczy freakiem zdrowotnym. Dbam o to, żeby stan zdrowia był na poziomie optymalnym. Jak najlepszym możliwym w danym momencie. Czyli żeby jednak o to zadbać i to jest, o to się staram, chociaż były okresy, gdzie bywało gorzej, no ale to jak u każdego, albo u większości, może nie u każdego, nie generalizujmy. Natomiast ja nie widzę, nie będąc zawodnikiem, trzymając jakiś standard sylwetki, która mi pasuje, bo tak chcę, bo to mam taką ochotę, tak? Nie uważam, że sylwetka jest wymiernikiem człowieka, ale pracuję w tym też, gdzieś tam mam swoje jakieś kanony, które chcę na sobie mieć, sprawdzać, wykorzystywać, tkwić w nich. Mam swoje jakieś tam minimum zdrowotne, które musi być zachowane, a najlepiej, gdyby to było wyżej, do tego dążę. Ale ja też lubię żyć, tak? Ja lubię pójść na imprezę, posiedzieć, pobawić się, zrobić coś głupiego, jeśli mogę i nie ma to, powiedzmy, złych konsekwencji, bo te ze złymi przychodzą same. Więc nie, ja cenię sobie życie.
Okej. Okay. Czy te twoje takie podejście, że jesteś egoistą i że jesteś taki, jak mówiłeś, troszeczkę bardziej taka mentalność rosyjska, nie masz problemu z znajomościami? W sensie, że nie. Czy dobrałeś sobie już dawno takie grono ludzi, że oni akceptują
nie,
to?
Nie, te grono jest płynne, tylko to źle zabrzmi, ja nie lubię ludzi.
Ja też, dlatego pytam.
Jak nie chcę. Wiesz co, po prostu ja na siłę nie jestem w miejscach, gdzie nie mam ochoty być. Jeśli ktoś do mnie non stop gada, coś nawija mnie, to drażni albo nie interesuje. Nie, to ja idę, tak? Nie interesuje mnie ta rozmowa. A jeśli chcesz z kimś pogadać, to ja pójdę i pogadam. Ja mogę cały dzień, cały wieczór gadać i to jest kwestia osoby, tematu i chęci, a ja później dwa dni mogę się nie odzywać, tak? Ja nie potrzebuję mieć dużego grona znajomych, te grono jest bardzo małe i to są ludzie, którzy wiedzą, że jak nie mam ochoty z nimi gadać, to z nimi nie gadam, a nie piszą mi wiadomości po dwóch dniach, ej, coś się stało, nie odzywasz się. No nie odzywam się, no bo po cholerę mam się odzywać.
Ja mam znajomych, z którymi nie gadam na przykład dwa lata i oni później do mnie piszą po tych dwóch latach i tak jakby nic się nigdzie nie stało i po prostu gadamy i później znowu nie gadamy dwa lata.
To samo. Może nie dwa lata, ale jakiś tam dłuższy czas. I to jest kwestia właśnie zrozumienia tych ludzi. Ja jestem takim typowym introwertykiem nastawionym na cel, a nie na ludzi. Mhm. Czyli taki niebieski, jakbyśmy to kolorami chcieli oznaczać według, o Jezu, nie pamiętam tego autora.
Ja też nie kojarzę.
Mniejsza w to.
Jakieś psychologiczne zagadnienie.
Tak, tak. Ale nie, teraz nie powiem, a nie chcę tutaj strzelać.
Jasne.
Więc jestem typowym introwertykiem nastawionym na cel. Czyli ja mogę robić celnie, mieć ludzi, ale jak mam ochotę mieć ludzi, to, no to mam grono, które mi pasuje. I w zasadzie tyle, tak? Więc nie mam problemu z kontaktami. Ja po prostu nie potrzebuję budować sieci kontaktów dla posiadania sieci kontaktów. Ja lubię ludzi konkretnych, z którymi konkretnie coś zrobię, działam, albo właśnie spędzę czas, ale tak jak ja chcę i pogadam o tym, co chcę.
Mhm. Ja mam całkiem podobnie. Mhm. Tylko, że ja chyba jestem troszeczkę wcześniej w tej drodze niż ty. Ja jeszcze dużo bardziej jestem zorientowany na cele, a dużo mniej tych znajomości. Co pewnie, jak będę starszy, to się będzie zmieniało. Będę to przesuwał w to, żeby mieć więcej troszeczkę znajomych.
Albo i nie.
Albo i nie, ale myślę, że moje podejście to jak powiedzieliśmy, że nie lubimy ludzi. Ja się nad tym długo zastanawiałem, bo jak zaczynałem podcast, to ja sobie myślałem, słucham podcastów ze Stanów i w Polsce to mnie nikt nie interesuje w sumie, więc ja nie wiem, z kim mam nagrywać podcasty. I słyszałem to też od innych ludzi. I tak w pewnym momencie się zastanawiałem i mówię sobie, kurwa, przecież to jest najbardziej arogancka rzecz powiedzieć, że mnie w Polsce nikt nie interesuje. Jest w chuj ludzi, którzy mają gigantycznie większą wiedzę, dużo lepiej się znają na rzeczach ode mnie. Jakie mam prawo w ogóle powiedzieć, że oni mnie nie interesują? Jakby wychodząc z tego założenia, nauczyłem się znajdować ludzi, między innymi rozmawiam z tobą. Także musiałem przejść w tą drogę od arogancji do tego, żeby zainteresować się ludźmi.
Mhm. Ale wiesz, z drugiej strony ktoś cię może zupełnie nie interesować i być twórcą jakiejś największej, najnowszej teorii w fizyce, ale ciebie to nie interesuje, więc masz prawo powiedzieć, że ten człowiek cię nie interesuje, jego cele, też, jego wynalazki, jego dojścia też cię nie interesują. Tak? Znam multum ludzi, których gama działalności mnie totalnie nie interesuje. Przyznaję im wielkość, bo ten, kto może weryfikować, zweryfikował, że są wielcy, bo ja nie mogę, bo nie mam wiedzy, ale mnie to nie interesuje w zasadzie, no nie moja działka, tak? Nie mój klimat totalnie.
Ja się zawsze interesuję ludźmi już nawet pod samą kwestią, tak jak z tobą też chcę pogadać o książce. Czy będę pisał kiedyś książkę? Nie jestem pewien. Czy interesuje mnie to, jak napisałeś książkę, bo wiem, z czym to się wiąże i wiem, że musiałeś siedzieć i pisać tą książkę i zastanawiać się nad tym, co napisać i później wysyłać to do edytora i później znowu ją pisać. To jest kupa pracy. I na przykład mnie bardzo interesuje proces. Mniej nawet to, czym konkretnie ludzie się zajmują. Więc często rozmawiam z ludźmi, którzy na przykład z biegaczami, gdzie ja nie jestem jakimś ultrabiegaczem, ale interesuje mnie ten aspekt dyscypliny, którym oni też się wyróżniają. Mówiąc o książce, zastanawiałem się nad tym, jak pisałeś sobie książkę i jak bardzo rozwinąłeś się w aspektach, o których pisałeś przez samo napisanie jej. O ile czujesz, że byłeś lepszy, bo jeśli musiałeś to wszystko rozpisać, zastanowić się nad tym i tak dalej.
Nie porównywałbym tego, bo nie porównuje się niskiego poziomu do wysokiego. Znaczy wysokie, no to każdy oceni, kto przeczyta. Natomiast ja to jasno powiedziałem, ja to nawet na wstępie książki napisałem, że zaczynając pisać książki, myślałem, że jestem kozakiem. Czyli na krzywej Denninga-Krugera byłem tam no może troszkę wyżej niż początek, bo coś tam wiedziałem rzeczywiście, ale podczas pisania dziękuję bardzo sobie, że w pewnym momencie stwierdziłem, że chcę mieć redaktora merytorycznego. Bo gdyby to się nie stało, to by była kaplica.
Czemu?
Bo moja prawda jest najmojsza.
Okej, czyli on cię musiał czekować.
Tak, doktor Amit Batra, który jest był redaktorem merytorycznym, świetna postać. Ile razy on mnie sprowadził na ziemię, ile razy, można powiedzieć, dostałem mentalny wpierdol od niego. On mi tylko pisał... Przepraszam, pisał komentarze, z czym się nie zgadza, albo co jest do weryfikacji. I totalnie treść się zmieniła w trakcie. Tam miało być 300-350 stron. Cały Wademekum ma prawie bańkę stron. 960...
Delikatnie urosło.
Delikatnie, ale tematy się nawijały. Ja pisałem, doktor Amit sprawdzał, wysyłał, robił korekty, ja sprawdzałem i tak dalej. I ja musiałem przebrnąć jeden taki bardzo ciężki etap, który uważam większość ludzi nie przechodzi i to widzę w dyskusjach często z ludźmi, zrozumienie, że nie chodzi o to, by potwierdzić swoją prawdę, tylko żeby swoje tezy, tylko znaleźć prawdę. Większość ludzi jak myśli, że coś wie, to jest moja prawda, jest najmojsza i chuj, że tak powiem, żeby podkreślić kropkę. I w tym momencie te osoby szukają takiej podkładki, żeby potwierdzić to. Przykładowo, masz 10 osób, jeśli szukasz potwierdzenia swojej tezy, a nie prawdy, zapytasz się, czy skacząc z 10 z piętra z bloku nic mi się nie stanie. 9 ci powie, pierdolnięty jesteś, w ogóle o czym ty mówisz? A jedna ci powie, wiesz co, nie. No, masz rację, a tych 9 debili uważa, że jest inaczej. I tak będzie. I większość ludzi tak działa, bo to wymagałoby teraz przewertowania swojej wiedzy. I jeśli w czymś myślisz, że jesteś dobry, okazuje się, że jednak nie jesteś, musisz na nowo się tego nauczyć. No kurwa, tragedia. Moja edukacja poszła w dół, co myślisz, tak? Tak? Mhm. I większość ludzi niestety tak postępuje. Natomiast ja w pewnym momencie musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mi chodzi o to, żeby potwierdzić swoje tezy i w nie brnąć z uporem maniaka, czy żeby ten gród, który sobie buduję, potwierdzić, że ja go chcę zrobić dobrze, czyli nie trzymać do końca, że zbuduję drewnianą palisadę i ogień jej wcale nie strawi, tylko walimy beton, tak? I w tym momencie doktor Amit mnie bardzo mocno sprowadzał na ziemię, kazał mi się douczać, doczytywać, a ja po prostu...
Mówił ci to wprost?
Po prostu, że on się z tym nie zgadza, że dla niego to jest złe, tu sprawdź te badanie, bo mi nie pasuje, tu znajdź inne.
A jeszcze kim jest doktor Amit? On czym się zajmuje dokładnie?
Jest to doktor fizjologii sportu. Mhm. W tym momencie jest to główny fizjolog polskiej kadry lekkoatletycznej.
Okej. Okay.
Mądra głowa, po prostu nazwijmy to tak. I z drugiej strony jest to osoba też z tytułem naukowym, która ma możliwość i umiejętność weryfikacji pracy o charakterze, no ja bym swoją nazwał popularno-naukową, bo nie jest to praca naukowa, bo nie ma tam też jakby statutu zachowanego tego, ale jest popularno-naukowa, bo jest to dla każdego oparta na nauce zweryfikowana, tak? Więc jest to osoba, która miała prawo weryfikować to, co mówię i wiem, że ta osoba zna się na tym. Więc była praca mozolna, w cholerę pracy naprawdę. No ale dzięki temu ja się dużo nauczyłem. Ja, to był chyba największy skok rozwojowy, jaki zaliczyłem i uważam, że on był niemierzalny wręcz w porównaniu z innymi etapami mojego życia, bo w te 2 lata, bo tyle tworzyłem książkę, naprawdę, naprawdę zrobiłem duży postęp.
A założyłeś sobie, że ile będziesz pisał?
Nie zakładałem. Nie zakładałem. Miałem jakieś tam myśli, no może pół roku, może trochę więcej, ale nie zakładałem. Nie miałem, miałem czas. Zresztą ja w międzyczasie robiłem dużo innych rzeczy, więc ciężko mi było siąść i pisać, bo były też inne projekty, inne rzeczy do rozwoju i tak dalej. Więc ja po prostu otworzyłem. Chciałem to zrobić dobrze, a w momencie, kiedy zacząłem, ile błędów mogę popełnić, ile rzeczy muszę się douczyć, doedukować, to mówię, okej, zostawiam otwarte okno na końcówce, trochę przyspieszyłem, bo tam były akurat targi FIWE. Miałem możliwość wystawienia się z książką na tych targach, to mówię, dobra, przyciskamy końcówkę. Więc warsztat merytoryczny uważam, że bardzo, bardzo poprawiłem i to była dobra decyzja, którą podjąłem. 2, ciekawa kwestia, nigdy nie uważałem się za osobę, która jakoś świetnie pisze, ma jakieś świetne flow. Coś mi tam, wypracowania pisałem w szkole dobrze, z ortografią było różnie. Mhm. Jakoś nie było to mój temat, nie był to mój temat. Natomiast redaktorka językowa, tutaj Agata Szyłczyńska, która mi prowadziła ten projekt, bardzo miło mi powiedziała, że czytając to, co ja jej wysyłałem na początku i na końcu, to ona twierdziła tu 2 różne osoby i zapytała się mnie wprost, czy zleciłem komuś pisanie. Ja mówię, nie, no Agata, nie.
Czyli tak, ale się Paweł, rozwinąłeś
tak
sam?
Tak serio. Mhm. Zleciłeś? I mówię, nie, naprawdę, ja pisałem. Ona mówi, chciałem się zapytać, bo z jednej strony to był tak twój styl pisania, że ciężko mi było uwierzyć, że ktoś by tak pisał, a z drugiej był taki przeskok w jakości tego, jak piszesz, jak te zdania brzmią, jak posługujesz się tym słowem, że mówi, wow, tak? Nie, ja mówię, ale tak serio? Ona mówi, a zobacz, ile miałeś w pierwszym moim odesłanym rozdziale korekt, a ile w ostatnim? Ja mówię, no tak przejrzałem, mówię, kurwa, dużo, nie? Duża różnica, amplituda jest ogromna. Ona mówi, tak, mówi, ja się boję, że niedługo, jak już będziesz pisał kolejny jakiś tam materiał, ja ci nie będę potrzebna. Nie? Ja mówię, nie, no to jest miło oczywiście, ale fajnie. I rzeczywiście zobaczyłem, że ileś tam kurwa setek stron napisałem, tysięcy w sumie.
Bo musiałeś napisać to, tysiące, żeby je wszystkie
redagować. Dokładnie, to zmieniło ten warsztat. I w sumie to był kolejny element, w którym się rozwinęłem i co ciekawe, później kupiłem sobie w ogóle kursy copywritingu. Do dziś ich nie zrobiłem w całości z braku czasu, ale sobie tam gdzieś grzebię, dłubię. W ogóle wiesz, zaobserwowałem na Instagramie profile, które się specjalizują w wyrażaniu słowa. Dołączyłem do mailingów jakichś tam osób, które właśnie tym się zajmują. Dlaczego? Bo stwierdziłem, że to jest zajebiste. Nauka słowem, zabawa słowem w naszym języku jest tym świetnym, tak? A dodatkowo mało osób się tym para, że tak powiem, a w mojej branży i w ogóle w świecie sportowym no to jest to takie niszowe. A druga sprawa, stwierdziłem sobie, że to jest takie zajebiście niepoprawne stereotypowo, tak? Gdzie gość, który, no teraz mówię, tego gabarytu nie mam, tak? Bo to sporo schudłem z racji tego, tam miałem też przygody, jakieś kontuzje.
Dla mnie dalej jesteś ogromny.
Było lepiej, tak? Mhm. Ale jakbym wrócił do tego, co by było, to bym był zadowolony. Może tam kiedyś się wróci, ale nie mam ciśnienia. Mhm. Zresztą w tym tygodniu się rzuciłem za sobie, ale jutro, za siebie, ale jutro kawalerski kumpla, później jego wesele z taką bardzo dobrą ekipą znajomych, więc wiem, że ten czas nabrania się za siebie, no nie ma racji bytu. Więc wracając do tematu, jest to takie dość fajne połączenie, które jest specyficzne. Jeśli ludzie, wiesz, widzą gościa, który trenuje, a jednocześnie, wiesz, wyda książkę, jeszcze umie się tym słowem posłużyć, i wygląda jak wygląda. To jest takie, kurwa jak, to jest niemożliwe. Bo jednak mamy pewne szuflady, że pewien kanon ludzi wyglądający w jakiś sposób nie może robić pewnych rzeczy, albo no nie łączy się.
Zyskujesz taki element zaskoczenia.
Tak, tak. Mhm. Taki zaskoczenia, takie what the fuck, jak to się mogło wydarzyć? Mhm. Mój mózg nie ogarnia tego.
A czy zauważyłeś, że rozwinęło cię to też pod względem tego, jak się wypowiadasz? To, że pisałeś tyle?
Nie wiem, to niech ludzie ocenią.
Okay.
Mówią, że tak.
Mhm. Powinno cię to w jakiś sposób rozwinąć.
Na pewno. Wiesz co, dzisiaj też może spałem mało.
Nie, to nic pracowa. Nie sugeruję. Jak to.
Znaczy, ja biorę pod uwagę to, bo bardzo często, o na przykład tego się nie mogę wyzbyć. Chociaż wiem, jak to zrobić, ale nie mogę się tego wyzbyć ostatnio.
Zauważyłem, że to jest chyba jakaś mora Polaków, bo jak słucham ludzi w innych językach, to oni tego bardzo rzadko to robią, jakby w innym języku. Nie wiem, ale Polacy, nawet jacyś wysoko postawieni ludzie, którzy często mówią, oni dalej robią
Wiesz co, ja uczę się tego i mi to wychodzi, natomiast na przykład dzisiaj widzę, że nie jestem do końca zadowolony ze swojego modelu i stylu wypowiedzi, natomiast ja z racji tego, że tam mam problemy z zatokami, z za wąską czaszką, ja powinienem mieć w ogóle tam operację, czaszka cięta w iluś miejscach, no nie poddałem się temu.
Nie dziwię się.
Nie ma to sensu, natomiast jeśli ja nie prześpię ciągiem 8, nawet 9 godzin, to zauważyłem, że jakość wypowiedzi mi troszkę spada, czyli gdzieś tam ten mózg nie do końca nie pracuje tak, jakbym chciał na tych najwyższych obrotach. Mhm. Na przykład dzisiaj jestem po nocce, gdzie musiałem trochę popracować, małą uspać, swoją córeczkę. I rano byłem wybudzony po niewielu godzinach snu. I ja już to widzę, że wtedy tak częściej mi przychodzi te bo normalnie też uczyłem się na przykład wypowiedzi i to działało. I zauważyłem, że w krótkich wypowiedziach, w długich było ciężej, ale też działało, że jeśli nie wiesz, co powiedzieć, czyli chcesz coś powiedzieć, ale jeszcze mózg nie nadąża za tym, mhm. I właśnie jak jest za krótki sen, to się częściej to pojawia, bo normalnie gdzieś tam szybciej łapię myśl, to nauczono mnie tak, że po prostu...
Nie. Bo my to robimy tak, to jest taka przerwa u nas, nie?
Tak. Mhm. Mówisz i teraz chciałbym ci powiedzieć o tym. Mhm. Czyli po prostu zamknij mordę. Takie nawet złapanie wody w usta. Oczywiście to dziwnie wygląda, jak ktoś tak mówi, ale powiem ci, że na przykład jak zrobiłem taką akcję przy lustrze, czyli wziąłem sobie coś, jakąś książkę i powiedziałem sobie, opowiem teraz o tym, nie? Mhm. Stałem sobie przed lustrem i zanim złapałem myśl, to było takie... I mówiłem, a później te przemieniło się. A później miałem nagrać jakieś story, pamiętam chyba z informacją o szkoleniu. Mówię dalej, mówię. I wiesz, cały czas tak już zamykałem, że i kurwa, żeby nic się nie wydostało, tylko takie delikatne, że nawet tego nie widać. I powiem ci, że to jest też taka fajna chyba ciekawostka, też mi ją zdradzono, która w praktyce się sprawdziła. Mówię, nie jestem znawcą i specjalistą od nauki poprawnego mówienia, ale to też gdzieś tam, jak coś działa, to jest dobre. Mhm.
Samo zwrócenie na to uwagi. Powiedziałeś o tym w taki sposób, w jaki ja wcześniej o tym nie myślałem, więc dla mnie to już jest spoko. Nawet zwrócenie uwagi, że można to robić i że rzeczywiście można po prostu zamknąć usta i nie robić tego dziwnego dźwięku. Mhm. Ale też zwróciłem uwagę na to, że rozlałeś szklankę. Tak jak ci też mówiłem, że rozlałem rano. Była u mnie Daria Albers i ona mówiła właśnie, że jak jest układ nerwowy trochę przestymulowany, to takie rzeczy właśnie się dzieją. I to na przykład wychodzi z braku snu albo z lekkiego zmęczenia i wtedy właśnie się robi takie rzeczy, że coś wywrócisz, coś zapomnisz i tak dalej.
To składa się to w całość, a mój układ nerwowy jest obecnie w dość ciemnej dupie. Marek Fischer, którego już dobrze znasz, który już tu trzeci raz nawiązujemy, regularnie mnie opierdala za to, bo ma do tego prawo i możliwość. Człowiek, który może wylać mi garść gówna na głowę, a później powiedzieć, rozumiesz? I on gdzieś tam akurat, można powiedzieć, o moim układzie nerwowym dba o to, żeby nie zniknął do końca. Albo żeby nie przepalił się do końca.
Bierzesz jakieś suplementy?
Nieregularnie. Zbyt nieregularnie, ale staram się. Wiesz co, za mało staram się naprawiać, a za dużo w razie problemów podstymulować. Czyli oho, dzisiaj gorzej się czuję, ale mam coś do zrobienia. Dobra, zjem to, puh, lecimy dalej, nie? Mówię tu o sytuacjach legalnych. O legalnych nie będziemy nie mówić. Ale
ja od niego zacząłem brać różaniec i mam wrażenie, że mi pomaga.
Jest. Marek jest fanem wielkim różańca. Jest dużo takich rzeczy, tylko wiesz co, ja właśnie teraz wracam na taki tor, gdzie mi się znowu chce wziąć za siebie, gdzie znowu mam ochotę wrócić do regularnych treningów, znaczy inaczej, trenuję regularnie, trochę zadbać bardziej o żywienie, czyli tak ponownie mocniej się do tego wszystkiego przyłożyć po czasie jakichś tam wielu innych projektów, gdzie odpuszczałem, trenowałem 2-3 razy w tygodniu, gorzej się odżywiałem, troszkę jakoś tam więcej pozwalałem sobie na chill, ale teraz już tak się mam zamiar wziąć za to, bo znowu mam ochotę po prostu.
Mhm. Wiesz co, gadamy już dosyć długo, a w sumie nie zapytałem cię o nic, o barki, a to jest twój konik chyba. Jestem ciekawy, przede wszystkim czemu wybrałeś barki?
Znaczy wiesz co, to nie jest tak, że wybrałem, bo ja zajmuję się rozwojem całej sylwetki, ale miałem wcześniej wademekum pośladków, później zrobiłem wademekum barków.
Dlaczego? Pośladki to mnie nie dziwią, że wybrałeś, ale zastanawiam się, czemu
barki. Jest to taki temat mocno kobiecy, mocno na topie, ale i u mężczyzn jest istotny, więc tak, marketingowo pośladki są najlepszym obszarem do rozwijania, bardzo ciekawym przede wszystkim. Natomiast barki są bardzo ciekawe. Lubię ten temat i gdzieś tam pracując z ludźmi, i z mężczyznami, i z kobietami bardzo często ten temat był takim, można powiedzieć, drugą zagwozdką, drugim obszarem najcięższej pracy. I stwierdziłem, że tu jest tyle kombinacji, możliwości, jest tak skomplikowany i ciekawy obszar, że go rozkminię, mam ochotę, tak? Mhm. I po prostu, tutaj nie szukałbym dalej fizjologii. Z zawodnikami najczęściej tutaj mamy duże roboty, z rekreacyjnie trenującymi tutaj mamy duże roboty, więc po prostu no, automatycznie jedziemy z tym, tak?
A czy jak chcesz stać się szeroki, mówi się, że jesteś szeroki w barach, czy to się robi głównie plecami, czy plecami i barkami, czy raczej same plecy?
Wszystkim. Tutaj nie ma, wiesz, to jest cała obręcz, tak? Nie patrzyłbym na to segmentowo, tylko jako całość, tak jakby łańcuch taki, globalne spojrzenie. Natomiast weźmy pod uwagę, że jeśli ktoś jest wąski w obojczykach, bo natura go tak stworzyła, to nigdy nie będzie szeroki w barach, nawet chociażby opieprzył naprawdę całą aptekę farmakologii, jeszcze obkuł się olejami nie wiadomo czym, no to niestety no nie wydołamy, tak? Genetyka to...
Ale trochę da się tam rozrosnąć.
Oczywiście, wiesz, wszystko co powoduje ten rozwój, czy to wiesz, plecy ci rozłożą delikatnie tą sylwetkę, boczna część barków delikatnie ci urośnie, więc ja uważam, że zawsze da się rozbudować maksimum, na ile genetyka nam pozwala i uważam, że powinniśmy do tego dążyć. Jest to czymś celem, rzecz jasna. I nie skupiać się na tym, że ktoś ma lepszą genetykę i tak dalej. No ma, no i co z tym zrobisz? Mhm. Dlatego ja nie startuję, no bo mają lepsze genetyki. Oczywiście nie była moja jakaś tragiczna i myślę, że z tą wiedzą, jakbym zaczął kiedyś trenować, to może byłby lepszy efekt. Na pewno byłby. Natomiast wykorzystaj narzędzia, które masz, wykorzystaj pozycję, w której jesteś i po prostu rób maksimum, co możesz, tak?
Oglądałem podcast z Dorianem Yatesem, z którym ty swoją drogą chyba trenowałeś i on właśnie mówił, że jak przychodzą do niego ludzie na siłownię, to mówili im, ty nie będziesz kulturystą, niestety. I że jak nie ma się genetyki, to po prostu się nie da tego zrobić.
Zgadzam się. Zresztą trenować się powie, nazwijmy to, no jak byłem w LA, no to akurat miałem okazję być to przed Olimpią i akurat na siłowni wtedy też Dorian był, w ogóle ciekawa sytuacja, bo podeszliśmy z moim serdecznym przyjacielem Adamem Rembisiem, a on rok, półtora, dwa lata wcześniej był w Rzeszowie na zaproszenie Hell Gymu i tam Adam był jednym z osób, które gdzieś tam uczestniczyły w tym spotkaniu i on go poznał w ogóle, tak?
Zapamiętał
i wiesz, jest Dorian, my idziemy, a Dorian tak się patrzy, wow, big motherfuckers from Poland. Ja wtedy jeszcze byłem w takiej, no dużo, dużo więcej mnie było. Adam też kawał chłopa. I staliśmy, pogadaliśmy i w ogóle, wiesz, gadamy. I Adam nagle mówi, że Pawła nie kojarzysz, że Szała Pawła nie było wtedy. Wiesz, że on ma dzisiaj 30 urodziny. Ja ulicę 30 wolej miałem, tak? Mhm. On, this man, wow, do mnie, że wszystkiego najlepszego, coś tam. Happy birthday i tak dalej wieczorem. No wiecie, ja tutaj jestem, to wpadajcie zapalić, wypić. On teraz akurat słynie z tego, że lubi sobie wychillować po latach kariery, ale mega, mega fajny gość. Tam, wiesz, cały czas trenowaliśmy, on co chwila podchodził tylko tak, że w urodziny? Trening? Pamiętajcie, że... smoke.
On jest z LA, czy on jest z Anglii?
Nie, on jest z Anglii, ale mieszka, jak się nie mylę, chyba w Hiszpanii, w Marbeli albo w Maladze, nie pamiętam. Ale wtedy były zawody, te Olimpia, akurat my pojechaliśmy sobie tam zobaczyć zawody we dwóch. I przy okazji mówię, stary, miałem 30, kurwa, to ja chcę 30 w LA. No to wsiadamy i lecimy. No i rzeczywiście obudziłem się rano, tu podchodzę do łóżka. Co ty chcesz? Urodziny masz, koronę ci kupiłem. Najlepsze przywitanie w urodziny, nie? Na 30.
Taką koronę prawdziwą?
Nie, taką meksykańską do wypicia.
Okej.
Okay. Czyli dostałem 0,33 alkoholu na urodziny. Meksykańskiego najtańszego, jaki tam jest. Oczywiście śmiech z tego, tak? Ale to takiego sympatyczne. Pojechałem sobie po prostu i 30 sobie obszedłem najpierw w LA, później wypiliśmy w Vegas w Fremoncie na dachu.
Jakie robię wrażenie LA? Jak w filmach, czy...
Brud, syf, ubóstwo.
Okej. Okay. A 30, czyli 3 lata temu około.
Tak, we wrześniu będzie 3 lata.
To już tam było trochę gorzej, nie?
Powiem ci tak, wysiadając pod Gold Gymem, bo sobie tam oczywiście jeździliśmy trenować, dlaczego bo mieliśmy taką ochotę? Wyjazd niezaplanowany, co robimy? Co będziemy mieli ochotę? Po prostu wylądowaliśmy w Stanach i dobra, chodź, to jutro jakąś furę weźmiemy, pojedziemy sobie na Venice Beach, pojedziemy tu. Czyli taki w sumie jedyny plan był, że trochę w Vegas posiedzieliśmy. Jak jo? Poimprezujemy, połazimy, popatrzymy. O, tu jakiś Red Canyon pojedziemy. W ogóle taki chillout. No z reguły jak się jedzie na taki wyjazd, to jest wszystko zaplanowane, a my tak jak wstaniemy i nie będziemy mieli kasy, to będziemy myśleć, co będziemy robić. I powiem ci, że to było zajebiste. Ty wiesz, tu pojechaliśmy na Gold Gym właśnie potrenować ten słynny. No to tam, stary, no jest masakra. Tam jest pole namiotowe na każdym chodniku. Stawiając auto, wysiadając, wchodzisz już komuś na miasto, gdzie chciałem przepraszać, że mu do chaty się wbijam od razu. Dosłownie. Bezdomni, level high po prostu. No jest tragedia, tak? I ci ludzie, wiesz, normalnie sobie na Venice leżą. Ławeczka to już widać, że zaadoptowana przez gościa. Już tam jakieś konserwy sobie leżą.
No i tam jest cieplutko, to sobie mogą tak leżeć, nie?
Tak, więc tamta bezdomność jest łatwa. No łatwa pod kątem chociażby tego klimatu, bo tam raczej tych zim mocnych nie ma, a jak nawet są, no to są do przeżycia. Ale jest tego naprawdę mega dużo. No i jak w wielkich aglomeracjach amerykańskich, brud. W Miami to samo jak byłem.
A o co chodzi z tym Dorianem? Powiedziałeś, że trenowałeś z nim i większość rzeczy robiłeś na maszynach i byłeś zaskoczony.
Znaczy nie, to nie trenowałem, bo wczoraj pewnie nawiązuje, że to o postę, co wrzuciłem.
I tak,
to
jest szansa.
Post akurat Joe Bennetta, hypertrophy coacha.
Czyli to on trenował z nim.
Znał go, tak? To jest znał, czy trenował, nie pamiętam. Akurat, nie wiem, no Joe gdzieś tam parę razy w życiu wymieniliśmy jakieś tam zdania tylko. No to jest taka osoba, która zajmuje się treningiem hypertroficznym w Stanach na taką większą skalę. Jest po prostu teraz taki, powiedzmy, trochę robi się taka nowa szkoła, tak? Nowa szkoła treningowa, gdzie zaczyna się mówić, wychodzić poza jakieś tam kanony utarte. Poniekąd ja w tym też uczestniczę, bo trochę jestem orędownikiem tego w Polsce. Dużo rzeczy neguję, dużo jakichś tam nowych wprowadzam. No i oczywiście, jak to we wszystkim jest gama ludzi, science-based, ale to jest niezgodne, tak nie może być i tak dalej. Ja pytam, ale dlaczego? Bo badania mówią co innego. Ale ja mówię, ale te badania nic nie mówią. Mówię, żeby robić w naukę, trzeba umieć w naukę. I to, że ktoś napisał na badaniu, że te ćwiczenie jest lepsze od tego, to zamiast czytać abstrakt i konkluzję tylko, wejdź sobie w środek, zobacz jaka była metodologia i kto dlaczego takie wnioski dał. Dwa, to, że aktywność mięśnia w danym badaniu była lepsza, to nie znaczy nic dla hipertrofii, czyli rozwoju masy mięśniowej, bo to jest jeden z najmniej ważnych faktorów, które biorą udział, więc może być mięsień aktywne, ćwiczenie gówno ci dać, mięsień może być mało aktywne, ćwiczenie dać ci dużo. Tak?
To co jest najważniejszym faktorem do hipertrofii?
To ile mięsień generuje siły, w jakiej pozycji mechanicznej jest, dalej, jak doznaje tego napięcia mechanicznego, jak się będzie rozwijał, a to badania nam nie mówią. Dlaczego? Bo nie mamy jeszcze możliwości przebadania tego. Bo ty tworzysz szamanizmy. Ja mówię, jakie szamanizmy? Jeśli wiem, jak jest ustawiony mięsień, znam podstawy fizyki, jestem w stanie wyliczyć dźwignię albo przynajmniej wskazać, który mięsień ma lepsze, który ma lepsze ustawienie do danego ruchu, to jest jaki szamanizm? To po prostu nie jest w badaniach. Ale jeśli coś jest zgodne z anatomią, zgodne z podstawami fizyki i dodatkowo logika to łączy, no to co jest w tym złego? No bo badanie tego nie wskazuje, ale mówię, nie masz badań, które też tego nie wskazują. Mhm. Ale to nie jest pewnik. Mówię,
plus
oczywiście.
Ty masz efekty u swoich podopiecznych, a oni
pewnie
nie do końca.
Ja dalej mówię, no to chłopaki, no to w tej sytuacji po prostu jedźmy w efekty. No dobra, ale efekty nie są wymiernikiem. Mówię, nie. Oczywiście, że nie są, bo jeśli ktoś trafi, jest trenerem Michaela Phelpsa, to może powiedzieć, że pływanie codziennie 10 basenów kraulem jest najlepsze na rozwój mistrza. No bo masz kurwa Michaela Phelpsa. Michael Phelps po roku niebycia w wodzie pewnie i tak by zrobił wyniki, które zrobił. No może nie.
Ale wiem, o co chodzi. Jest trochę genetykiem w pewnej formie.
No trochę. Mhm. To jest chyba jeden z najlepszych genetyków w ogóle w światowym sporcie, jaki istnieje, tak? Albo nie wiem, no zrobić, albo mówić, że metody działają na Usaina Bolta, tak? No, Usain Bolt ma tak ma genetycznie dwa razy większy zginacz biodra, że tam on robi na setkę chyba jeden krok mniej, tak? Więc tutaj już no trzeba trochę... trzeba by... inaczej. Żeby Usain nie był mistrzem, trzeba to spierdolić. Mhm. Ale z drugiej strony, tu mamy takich frików. Natomiast tak jak kiedyś bardzo fajnie mój kolega powiedział, ja do dziś to będę zawsze cytował, miarą trenera, zresztą w każdej dyscyplinie, w każdej dziedzinie, jaką robisz, jest powtarzalność i regularność. Jeśli ktoś, komuś się raz coś udało, to jest tutaj ryzyko, mamy genetyka, coś się udało, trafiłeś.
Czwarta.
Bóg tak chciał. Mhm. Odyn zesłał ci swojego syna i miałeś z niego zrobić to, co już Odyn zaplanował. Ale jeśli od X lat regularnie na różnym profilu ludzi osiągasz efekt, no to żeby tu już był przypadek, to już musiałby być naprawdę, to chyba, nie wiem, kurwa, pokolenie Odyna, zesłane jego wszystkie dzieci, tak? No w tym momencie można powiedzieć, no dobrze, no ale mamy tu ileś efektów. Jeśli dalej nie ma tu jakichś karygodnych, kosmicznych teorii, a teorie są wielce logiczne, nadal możemy postawić znak zapytania.
To czemu ci mówią, że szamańskie?
Ostatnio rozmawiałem z moim serdecznym kolegą Wikingiem, który prowadzi Inner War Saga.
Jest jakiś drugi? A ten z kropkami pod okiem? Tatuażami?
Na całej głowie.
Tak. Mhm.
Właśnie z ten. On się zajmuje też takim, można powiedzieć, szamanizmem, tak? Natomiast bardzo mocno programowaniem podświadomości, bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. I to też jest w sumie szamanizm, bo psychologia też na to nie ma odpowiedzi. Natomiast jest to mega pomocne, bo też z nim gdzieś tam miałem okazję chwilę popracować. For fun. Ale wyciągnąłem z tego for fun naprawdę dużo, więc polecam wejść na Inner War Saga. Gość naprawdę kurwa wie, co robi. Mimo, że to wygląda jak szamanizm, granie na bębenkach i pisanie run. Mhm. Ale to jest po prostu jakiś tam fundament tego.
Czyli on mocno jakoś nordycko to robi?
Tak, 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 tak. My akurat mamy dużo wspólnych tematów nordyckich. No to jest gość, który w ogóle nowy furtark, język nordycki, umie się nim posługiwać, tak? W piśmie. On teraz, bo koszulki teraz robię, akurat jestem na końcowej fazie wydawania. Z tyłu będę miał napis runiczny, oddający wartości mojej akademii. No to poprosiłem Wikinga, mi to wszystko ułożył, wyjaśnił, dlaczego jest taki ciąg cyfr, jak to działa numerycznie, jak to działa pod kątem jakichś znaczenia i tak dalej, bo ja w tym taki mocny nie jestem. Coś tam wiem, ale to nie jest mój temat taki profesjonalnie. No i wracając do tematu, właśnie o tym rozmawialiśmy. Problem jest taki, że to neguje dużej ilości osób to, co oni robią.
Czyli ich prawdę mojszą.
Tak, moja prawda jest najmojsza, a ty ją zaburzasz. Skurwysynu, jak to możesz zrobić? Tak ja mówię, ludzie, ja was nie atakuję. Ja was lubię.
Róbcie sobie,
co robicie. Ja nie wiem nawet, jak wy pracujecie, bo mnie jebie to, że tak powiem. Ja mam swoje podwórko. Ja po wyjściu z tego podwórka nie mam czasu waszego podwórka oglądać. Jeśli tak robicie, to róbcie. Jeśli chcecie robić inaczej, róbcie inaczej. Mówię, ja wiem, że macie efekty, bo dużo osób ma świetne efekty, to róbcie. Ja mam inne metody, a to, że mówię, że w mojej ocenie coś jest głupie, to nie mówię, że ty jesteś głupi, tylko coś, co być może robisz, jest głupie, ale jeśli ty mi to zargumentujesz, że dla ciebie jest to Okej.
Okay, jeśli masz efekty z tego, no to...
Okej, okay, a jeśli nie masz efektów, to okej, to jest twoja sprawa. I to jest takie, ludzie przyjmują to jako wewnętrzny atak. Atakujesz na moje metody. Ja nie wiem, czy są twoje. No to, że na nich działasz. Na YouTube... Moje metody, doktor Amit, podczas pisania książki, to tak zmieszał z błotem, że się czułem, jakbym dostał w pierdol psychiczny. To miałem się obrazić na niego, czy powiedzieć, kurwa, dzięki stary. Mhm. Nie, opowiedziałem dzięki. Ja mu po napisaniu tego powiedziałem, że jestem mu serdecznie wdzięczny, że właśnie rozjebał mi mój punkt widzenia. Bo dzięki temu doszedłem wyżej, tak? Oczywiście, ja nie mówię, że moje jest lepsze. Chociaż efekty jestem w stanie za tym dać, uważam dobre. Bo tak jak ktoś mówi, no dobra, ale ty pracujesz też z zawodnikami wysokiej klasy, co to u nich zrobić? Słucham? Jeśli ktoś przekroczył swoją genetykę już ileś procent i tam trzeba umieć dołożyć mięsień w poszczególnym miejscu, to nie wystarczy. Weź zrób sztangę, wiosłowanie, tam chuj, może się uda. Tylko tu trzeba już mechanicznie to rozkminiać. Tu się robi dopiero cyrk. Więc zrobi odchudzenie, że tak powiem, pana albo panią 10 kilo, która nigdy nie miała w ręku hantelki i zawsze jadła gówniany. Co za problem? Ścinasz kalorie, idź pobiegaj i to się uda. Problem i pewna taka finezja rodzi się na poziomie wyższym, gdzie chcesz z poziomu wysokiego wejść na poziom elitarny. Mhm. I wtedy, jak mówię, ktoś przejdzie ten etap z powodzeniem, to może mówić, że to, co mówię, jest bezsensowne, bo on to zrobił. Tylko też niech powtarzalnie to zrobi. Nie, że komuś się udało raz, tylko niech zrobi tak jak ja ileś progresów. Z drugiej strony, róbcie sobie kurwa co chcecie. Tylko mówię, jest takie podejście, że jeśli ktoś coś zaczyna robić więcej, wyżej, no to zmusza też resztę do podniesienia, myślę, poziomu myślenia, obala coś. Kurwa, to jest niekomfortowe.
Mhm, oni muszą się zmienić.
Przecież oni już wiedzą wszystko od paru lat. I nagle ty im mówisz, że oni nie wiedzą. Ja przeszedłem to. Mhm. Doktor mi pokazał, że moja wiedza jest gówno warta do pisania książki. To ja mogę się obrazić, albo powiedzieć dzięki, zmienię. Ja byłem na to otwarty, chociaż to było ciężkie, ale stwierdziłem, że no kurwa, to ma sens.
Plus przecież ta wiedza, którą nawet teraz ten doktor ma za 10 lat też będzie jakaś zaupdate'owana i też będziesz oczywiście musiał się dostosować, nie? Więc to nie można bazować na tym, co się myślało 5 lat temu.
Oczywiście, wiesz. I tu wracając do Doriana też, żeby tak zamknąć temat, ludzie często używają, bo kiedyś trenowano tak i było dobrze. No było w sumie. W sumie, kurwa, w państwie Sumerów, jak przeniesienie pustaków z punktu A do punktu B działało, to na chuj im było koło. Mhm. No ale było dobrze? To przenieść tu dało się? To po cholerę ktoś to koło kombinował. Dalej. Osiodłali konie. Nie osiodłali konie. Jeździli na oklep, tak? Siodła do Europy tak naprawdę ze strzemionami wprowadziły plemiona Hunów, które zaatakowały tu słynny temat wiosny ludów, tak? Hunowie, którzy najechali Europę. Dlaczego Hunowie tak rozpierdalali i wszyscy się ich bali? Oni pierwszy używali strzemion.
Do konia. To wkładasz nogi.
Dokładnie. I o ile inne nacje potrafiły jeździć konną, tak? Czy na oklep, czy nawet już siodła były, to oni nie potrafili na przykład z koni tak strzelać sprawnie, zmieniać kierunków jazdy.
Czyli te strzemiona pozwalają utrzymać się na koniu.
Dokładnie. Oni mogli na przykład stanąć na tych strzemionach, napiąć łuk kompozytowy, który też był ich wynalazkiem i w pełnym pędzie ostrzeliwać precyzyjnie żołnierzy. Przecież to było kurwa niesamowite. I teraz można powiedzieć, no na chuj im te strzemiona, jak przecież na koniu i tak umieli jeździć. No właśnie, bo wtedy mogli zrobić level up, tak? I to ze wszystkim. Po cholerę były samochody. Przecież koń też dojechał. Po cholerę szybsze samochody. Ty w latach 20 złe były? Mhm. I wiesz, możemy ze wszystkim. Ostatnio ktoś napisał, próba odnalezienia koła na nowo. Ja mówię, to nie jest odnalezienie koła na nowo. Koło już znamy. Ja w momencie myślę, jak doczepić silniczek do koła.
Czyli ty za pomocą twojej pracy starasz się osiągnąć efekty konkretne szybciej.
Szybciej, lepiej, po prostu optymalizować, tak? Mhm. Czyli przełamać kolejny jakiś krok. Oczywiście to nie jest tylko moja praca, bo masa ludzi się tym zajmuje i ma podobne podejście. W Stanach są szkoły, które się tym zajmują, osoby, które się tym zajmują, ale oni też są niszowi. I między innymi właśnie Joe Bennett fajnie o tym napisał, gdzie ludzie, ale Dorian trenował tak. On napisał, proszę, Dorian tak nie trenował. To wy tak mówicie, że trenował, bo obejrzeliście dwa filmiki na YouTubie, mhm. I on tak trenował. Ja pamiętam, kiedyś ktoś mi wysłał, osoba jakaś, no nie pamiętam kto, rzuciła, że jacyś zawodnicy nie stosują takich metod, jak ja mówię, i patrz, jakie mają zajebiste efekty naramiennych, tak? I filmik, gdzie zawodnik robi takie krótkie wznosy. Ja patrzę, że to jest kurwa Terence Ruffin. To jest zawodnik Joe Bennetta, który jest największy na świecie orędowników ruchu w pełnym zakresie. Ja tylko podpisałem to. Ktoś wziął filmik z jakiejś jednej serii, jednego treningu w całym okresie przygotowawczym Terence'a, gdzie robił krótkie zakresy, gdzie to był jakiś kurwa jebany przypadek, że on ten krótki zakres zrobił.
Czyli ty jak robisz barki, to robisz pełny zakres?
Różnie. Mhm. Mam różne ćwiczenia, w różnych zakresach pracuję, ale po prostu teraz była szkoła, gdzie mówiono do 90 i wszyscy tak robili, gdzie ja zacząłem w Polsce jako jeden z nielicznych, bo w Stanach to już było dużo mocniej popularne, gdzie mówi się o pełnych zakresach, bo zupełnie inne włókna pracują inaczej i łatwiej ten barki wypełnić. No ogólnie mam za tym w cholerę argumentacji mechanicznej. Jestem bardzo mocno przekonany, plus osoby, które gdzieś tam też są na ten temat, chociażby w Stanach, mocno wyfokusowane, mają tak samo dużo argumentacji, która jest sensowna. No ale badania mówią, tylko badania nie badają wielu faktorów, tak? Badanie mówi, że ten ruch daje większy efekt od tego. Tak, ale zapominamy, że łączenie tego i tego daje największy efekt. Jeśli coś jest mniej efektywne, ale potrzebne, żeby całościowy progres był dobry, no to jest mimo wszystko zajebiste, tak? No i gdzieś tam też odniosłem się, często się odnosiłem do takich rzeczy, że właściwie ludzie wezmą jakiś fragment i pokazują, ale patrz, jak on robił. A ja sobie siedzę, gdzie mam ściągnięty plan tego gościa i pokazuję. Te ćwiczenie, co pokazuję, jest jedna seria tego dnia. A te, co ja pokazuję, jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. I bo ja akurat znam trening, bo gdzieś tam śledzę, jak te postacie pracują, żeby też wyciągnąć wnioski dla siebie, przemyśleć, a czasami zastanowić się nad tym, kurwa, to nie ma większego sensu. Czyli idę w dobrą stronę, tak? I tak samo było właśnie z owym Dorianem, gdzie wyciągano jakieś delikatne fragmenty, a okazuje się, że on robił to inaczej. Plus przy tym odezwał się do mnie Radek Słodkiewicz, który miał okazję z Dorianem pracować. I on mówi, zresztą co też napisałem, on to na story wrzucił, że przecież ale no, ja trenowałem z Dorianem. Ja byłem zdziwiony, że on tyle na maszynach. O co tym ludziom chodzi?
A ci ludzie mówili, że na wolnych?
Tak, że Dorian był heavy duty i trzeba wolne ciężary. Tak, zawsze było heavy duty. Tylko i na tym, że zrobił heavy duty, kończyli oglądanie. A co się działo później i stanowiło dalszy fundament, no nieważne, było jedno heavy duty. Nie?
Czyli w tej hipertrofii nie chodzi o, bo ludzie zawsze mówią, że bierz wolne ciężary, bo wtedy więcej mięśni pracuje, większy wysiłek, to lepiej urośniesz. Czyli to nie jest prawda. Chodzi o to, żeby aktywować jedną konkretną część mięśnia i ona wtedy tylko rośnie.
I tak i nie. Zależy na jakim jesteś poziomie, ale zasadniczo jeśli u osób, przynajmniej ja stosuję takie metody, u osób zaczynających swój trening raczej idziemy w stronę nauki wzorców, że można, że ten wielostaw ma stanowić trzon, a reszta dodatek. Natomiast z własnych obserwacji, jakiejś tam logiki, na której ja bazuję, no to u osób zaawansowanych bodziec globalny nie ma sensu, bo tam trzeba pracować lokalnie, a nie globalnie. Bo jeśli będziemy narzucać globalnie, to zawsze to, co jest w deficycie, będzie jeszcze większym deficycie. Dlaczego? Bo zawsze silniejsze partie podniosą. Więc tam musimy umieć ten bodziec lokować tam, gdzie chcemy, a nie tam, gdzie wyjdzie.
Dodatkowo, i na maszynach to jest łatwiej chyba kontrolować wtedy, co?
Tak, dodatkowo. Ćwiczenia najlepsze dla hipertrofii są takie, gdzie limiterem, czyli tym, co ci kończy ruch, jest siła mięśnia. A nie to, że nie trzymasz brzucha, to, że jest niewygodna pozycja, to, że coś. Tak więc dalej, jeśli ktoś ma zrobić już wysokie objętości, żeby ten trening miał sens, no to albo możemy robić to na wysoko kosztownych energetycznie ćwiczeniach, a później dwa dni leżeć zajebani w domu, albo robić to na nisko kosztownych ćwiczeniach, gdzie układ nerwowy się zregeneruje szybciej i za dwa dni powtórzyć trening. Więc też trzeba tutaj pewien bilans zysków strat zrobić i nie zawsze większy bodziec jest lepszy, czasami osiągnięcie podobnego albo minimalnie mniejszego bodźca, ale kratycznie mniejszym kosztem jest lepszym rozwiązaniem.
Mhm. Jak podchodzisz do, bo jeśli trenujesz z ludźmi, którzy są na wysokim poziomie, czy oni odpuszczają treningi? I czy ty uważasz, że powinno się odpuszczać trening, jeśli się jest zmęczonym, czy zawsze cisnąć trening?
Zależy. Dbam w planie o to, żeby oni nie byli zmęczeni, kiedy nie muszą być zmęczeni. Mhm. I moja metodologia tworzenia, ja działam według takiej swojej autorskiej koncepcji hipertroficznej, o której dużo mówię, ale uważam, że jeśli coś stworzyłem, co jest naprawdę autorskie i było to oparte o ileś lat mojej pracy, to mam prawo, nawet powinienem podkreślić, że to jest autorskie. Więc często o tym mówię, gdzie też się burzą. No, podkreślasz non-stop autorskie. No tak, a ty zrobisz coś autorskiego w życiu? Mhm. No ale to nie o to chodzi, żeby wszędzie się tym chwalić. Nie, kurwa, o to chodzi.
Dokładnie.
O to chodzi. Ktoś mi ostatnio zarzucił, bo ty wykorzystujesz te wszystkie efekty, to co robisz jako marketing i tylko marketing cię interesuje.
Chyba ludzie się dużo od ciebie czepiają, co? O tą twoją
wiesz
pracę.
Co? Zwyczajny ból dupy, tak? I ja się odniosłem tylko do tego w ten sposób, ale wszyscy, co robią efekty, uznają to jako podstawa marketingu, a ci, którzy uznają, że reklama jest chujowa, nie należy mówić, to ci, którzy nie mają efektów, no bo nie mają o czym mówić, tak? Więc ja uważam, że zawsze jak coś robisz dobrze, to ty nie masz o tym mówić. Ty masz o tym krzyczeć, pisać wszędzie, mówić. Dlaczego nie? Przecież robisz to dobrze. Tak? Ja nie sprzedaję gołej dupy czy czegoś, tylko jeśli coś robi efekt, ja mówię głośno, to kurwa robi efekt.
I powinno się o tym mówić, bo też dla ludzi to jest ważne. Daje im to jakąś wartość.
Dokładnie,
przecież.
Bo to jest jasne pokazanie. Robiąc to, osiągasz to. Tak? Ktoś mi kiedyś nawet zarzucił reklamę książki. Gdyby ta twoja książka się tak dobrze sprzedawała, to byś jej nie reklamował. Powiedz to kurwa Coca-Coli.
Albo Nike'owi.
Tak. Coca-Cola się sprzedaje chujowo, bo ją muszą reklamować.
Mm-hmm. A swoją drogą...
W Polsce to... mamy mentalność dziwną.
Ta twoja książka się chyba mega dobrze sprzedaje, jak na cenę, którą sobie zarzuciłeś, co? Spodziewałeś się takiej sprzedaży?
Wiedziałem, że będzie dobra. Zaskoczyła mnie pozytywnie, bo pierwszy nakład 4000 książek sprzedałem w 3,5 miesiąca od premiery. Mm-hmm. To było dla mnie zaskoczenie. Drugi nakład jest już na wykończeniu. Na razie trochę przystopowałem też z mówieniem o tym, mam inne też rzeczy, a też nie chcę zawalać ludzi. No bestsellera w tym roku nie zrobię, chociaż bardzo bym chciał być autorem bestsellera, ale z drugiej strony też biorę pod uwagę, że no z takiej książki ciężko zrobić bestsellera, bo raz to jest książka o hipertrofii, co już z natury rzeczy eliminuje potężną gamę odbiorców. Dwa, no wiesz, komplet książek kosztuje 359 zł.
Plus jest dosyć ciężka, bo jest mocno oparta na badaniach, więc to jest taki trochę podręcznik.
Ale jest popularno-naukowa i jest pisana tak, żeby się ją czytało w miarę okej. Okay. I tu muszę się obronić, że mi na tym zależało, a ludzie mi potwierdzili, że siadając do niej ktoś, to zaczyna treningi, zaczyna to rozumieć, więc nie jest chyba źle.
Czy da się skumać?
Nie jest źle. Miałeś ją może w rękach?
Nie, nie.
No to czemu ja ci dzisiaj nie przywiozłem?
No, tego nie wiem. Powinieneś.
No tak. Tak. To jest dobre pytanie.
Tak.
Dobra, to się musimy jeszcze umówić. Wiesz co? Bo ładowałem topory do bagażnika i córkę. Znaczy, powiem ci, że śmiesznie to wyglądało, jak szedłem z 6. piętra windą. Z jednej ręce córka i lala córki, a w drugiej topór nordycki. Nie? Tak, powiem ci, że jak ktoś by wszedł to do tej windy, to tak było... Okej, dziecko uśmiechnięte, ale kurwa czemu?
Mówiąc o toporach, może opowiedz teraz o nich coś, bo Paweł, poprosiłem go, żeby przywiózł swoje topory, bo jest kolekcjonerem i robi je sobie na zamówienie. I pomyślałem, że to jest ciekawe, bo nie znam nikogo, kto kolekcjonuje topory i oręże.
Znaczy, nie tylko topory.
Nie tylko topory, masz jeszcze tarcze i...
Czy wiesz co, mam obecnie, te akurat dwa przywiozłem, bo tylko te mi się do tego auta zmieściły, tylko te miałem akurat pod ręką, bo tam w drugim magazynku i w biurze mam resztę, ale też nie wszystkie mi się akurat do obecnego auta zmieściły. A też, no, tak jak ci pisałem, nie chciałem z dwuręcznym Dunem z córką w Mustangu jechać, bo tak świetnie by to wyglądało.
Dobra, ja wezmę go. Czyli ten... Tak to wygląda.
To jest datowany na okolice IX-XI wieku topór. No i tutaj raczej się mówi nordycki, germański, Słowianie podobne stosowali, ale topór z brodą raczej był popularny dla ludów nordyckich i germańskich.
Topór z brodą, czyli z tym czymś.
Dokładnie.
Ludzi, którzy słuchają, to taki topór, który ma takie coś wysunięte w dół troszeczkę.
Tak,
nie wiem, jak to inaczej opisać.
No chyba tak. Po prostu dolna część ostrza. Jest taka spływająca w dół. To jest akurat, wiesz co, nie chcę się pomylić, chyba według typologii Petersena typ M. Musiałbym sprawdzić, nie chcę błędu popełnić.
Co to znaczy typologia Petersena
wiesz co, typ M? Osoba, która się zajmuje orężem wczesnośredniowiecznym, ogólnie średniowiecznym, musiała typologię tej broni złożyć, żeby dać ją jakby pod konkretne daty, ludy i tak dalej. Więc to jest taki typowy, jaki można powiedzieć, w popularnym kinie i tak dalej możemy na przykład znaleźć w opisach albo w serialu Wikingowie, z takimi Wikingowie najeżdżali na Anglię, tak? Czy tam na północ Francji, czy...
Czy to są takie?
To akurat nie. Mhm. To jest akurat tak zwana franciszka, czyli to jest topór do rzucania, topór miotany.
Czyli to nie jest jednoręczne do
znaczy,
walki?
Jak trzeba było, to i się tym waliło, tak? Ale ogólnie to jest typowa franciszka z przełomu VI-VII wieku z dynastii Merowingów.
To tym rzucałeś, bo ja widziałem u ciebie na story, że chodzisz gdzieś.
Tak, ale akurat to były zwykłe siekierki, ale teraz, ale byłem i tymi rzucach. Tymi moim zdaniem się trochę ciężej nauczyć, bo są cięższe i wyższe i dłuższe. Aha. I te ostrze też nie jest takie typowe podłużne, tutaj jak widzisz jest zakręcone.
Ja zrobię im zdjęcie.
Dobrze. Natomiast to były takie, można powiedzieć, topory, które charakteryzowały premiona i później armie frankijskie, właśnie dynastii Merowingów, czyli praprzodków dzisiejszych Francuzów. I to był taki główny element ich tak jakby takiego narodowych armii, można powiedzieć, tak? Frankońskich.
Czyli to nie były miecze, tylko takie topory musieli?
Wiesz, na miecz trzeba było mieć pieniążki. Wykucie miecza to jest cholernie dużo roboty. Sam teraz między innymi kuję sobie miecz. To akurat mam mieć tylko i wyłącznie po dobrej znajomości go gotowy za 6-8 miesięcy. Normalnie to kowal tam 2 lata ma obłożenia. Tylko to też...
Czyli dużo osób sobie kupuje takie rzeczy?
Nie.
Okay.
Fanatyce.
Okej.
Okay. No chuj ci miecz.
Dobre pytanie.
To już prędzej topór, chociaż coś podziabiesz, nie? Natomiast jak zobaczysz, tu jest nawet taka tekstura, nie? Aha. To nie jest równy metal, bo wszystko to jest kute metodą tak, jak kiedyś kowale w średniowieczu to robili, czyli jak hartowali żelazo i tak dalej. Więc trzeba wziąć pod uwagę, że stworzenie czegoś takiego w średniowieczu to było kosztowne. Więc też na miecz mógł sobie pozwolić król, książę, ewentualnie jarl północy, bo to był wielki koszt wyprodukowania, wielka ilość metalu, wielka ilość pracy. Natomiast osadzenie jakiegoś żeleźca na drzewcu i pójście w tym w bój było relatywnie dużo tańsze, tak? Więc raczej w tą stronę szli, tym bardziej, że też w takiej jakby kulturze często wyposażenie wojów leżało w gestii, można powiedzieć, takiego jakby dowódcy naczelnego, czyli tu albo księcia, albo jarla. Aha. To jest taka ciekawostka, tak? Na przykład jak mówimy o drużynie, o Mieszku I, czyli musi postać każdemu zdana, to bardzo ciekawe akurat Igor Gurewicz opisywał tutaj porównania, że to były czasy pierwszego 500+. Bo Mieszko dysponował, mówi się o armii przybocznej około 3000 zbrojnych, czyli tak zwanych drużynników. To była armia przyboczna Mieszka, czyli tacy, można powiedzieć, żołnierze zawodowi. Tak? Mhm. Reszta to był po prostu pospolite ruszenie, jak to później się nazywało. Tam w Anglii to fyrt się nazywało. Czyli po prostu jest hasło, idziemy na wojnę, wszyscy mężczyźni pod broń zapierdalamy. Natomiast ta drużyna to była taka jakby elita wojsk, czyli ci, co po prostu szkolili się w wojnie, tak? Ogólnie tak to nazwałem. I co ciekawe, oni mieli przywileje typu jesteś wojem, jesteś drużynnikiem Mieszka, czy tam jakiegoś powiedzmy, nie wiem, jarla Kanuta, czy Bolesława Chrobrego, mhm. kogokolwiek, tak? To w tym momencie w rolą twojego seniora jest zapewnienie ci życia. Czyli jak na przykład drużynnikowi rodziło się dziecko, to na to dziecko ułożył książę. Czyli to było takie 500+. Ty mi dajesz swój oręż, inaczej, dajesz mi swoją osobę, swoją obecność i to, że walczysz i idziesz za mną w ogień. Natomiast ja ci zapewniam oręż, opiekę nad rodziną. Jak zginiesz, to ja ich ogarniam, tak jakby łożę na nich i tak dalej. Więc to było zajebiście sensowne. By the way, wiesz dlaczego na weselu jest drużba?
Mm-mm.
Od drużyny.
Nie kumam.
Drużyna to była grupa ludzi, która razem spała, jadła, walczyła, ginęła. Na weselu mamy drużbę, czyli to jest osoba, która za ciebie ręczy, jest w twojej drużynie i cały jakby fenomen słowa drużba, druhna, to jest tak jakby wskazuje z dawnych czasów. Akurat to pierwsze było w krajach germańskich i słowiańskich, czyli na naszych jakby tutaj terenach, że to już jakby wiązało cię z pewną przynależnością, że to jest bliska ci osoba, która, z którą żyjesz, właśnie polujesz, zabijasz, giniesz, broni cię. Czyli to się bierze od tego drużyna, czyli taka grupa zgranych ludzi.
Czyli to jest,
nie?
Przedstawiciel jakiejś drużyny?
Tak, a bardziej drużynnik rozumiemy jako osoba ci bliska, Czyli ten, który za tobą idzie, tak? Może tak to nazwać. Czy to jest ty, taka jaka ciekawostka.
Czy ty wiesz, jak oni walczyli? Dla mnie to jest niesamowite. Jakbym, w sensie teraz mamy inną kulturę, więc teraz tego nie skumamy, ale oni pili, że szli i ciachali się toporami? Czy jak
nie,
to
nie trzeźwy żołnierz, to jest żołnierz słabszy. Mhm. Znaczy mamy w historii fajnie pokazane, że były jednostki, które gdzieś tam poiły się miodem, natomiast to już jest obalane, bo mówimy o tych nordyckich berserkerach, tak? Albo Ulf, o Jezu, nie chcę pomylić nazwy staronordyckiego. O berserker to byli ci, którzy byli ubrani w skóry niedźwiedzi i Ulf Terfre, nie idę w tą stronę, to byli żołnierze wilcy, czyli ubrani w skóry wilków, którzy się mówiło, że oni byli najebani, naćpani i szli walczyć. To nie była prawda, bo najebany, naćpany woj by padał kurwa po pierwszym kamieniu. To byli ludzie, którzy po prostu byli wprowadzeni w pewien trans i byli to wybitni wojowie, tak? Ale nie, to jest błąd, bo nie byłoby z nich żadnego pożytku. Co ci z najebanego łucznika?
No, to prawda.
Albo inaczej, co ci z gościa, który jest najebany, ledwo trzyma się na nogach, jeden strzał i on nie ma tarczy, tak? Albo nie ma głowy. Więc nie, nawet w antycznych armiach, gdzie na porządku dziennym, na przykład w Rzymie, racje wojskowe były też mierzone w ilości wina na przykład kohortę, które miały być, tylko jasno było powiedziane, kiedy to wino może być spożywane. I dwa, pamiętajmy, że ludzie epoki klasycznej, czyli Rzymianie, klasyczni Grecy, na przykład charakteryzowali ludy barbarzyńskie jako ci, którzy nie rozcieńczają wina z wodą. Dlaczego? Bo to było tak miękkie wino, że oni je pili na co dzień, ale tylko na imprezach, jakichś tam ucztach było pite w ilościach do upojenia. Natomiast żołnierze często, na przykład w starożytnej Grecji, tudzież w starożytnym Rzymie, byli wręcz degradowani za picie podczas momentów, gdy oni muszą być w gotowości bojowej. Tak?
Czyli oni się tak na trzeźwo cieli mieczami. I
a mieli wybór?
Masakra.
Wiesz, a z drugiej strony teraz na trzeźwo się strzelają kulami. Różnica jest ta, że nie masz żołnierza przed sobą. Mhm. I powiedzmy, jakkolwiek to brzmiało, wojna dzisiaj jest bardziej humanitarna.
Chyba wolałbym dostać kulą niż toporem.
Nie, czy ja wolałbym nie dostać. Natomiast wiesz, no weźmy pod uwagę, że tak, dużo ludzie to kiedyś nie dożywali jakiegoś późniejszego wieku, bo każda taka rana była raną zakażoną, mogła być. Te rany były oczywiście, wiesz, medycyna nie składała, to po prostu jak się udało odratować, to się udało, tak? Natomiast też właśnie fajny podcast słuchałem właśnie o Mykanach ostatnio, o czym już mówiłem, gdzie było wspomniane, że tam jak ktoś dożył 50 lat, mężczyzna, no to kurwa grube wow, nie? Zazwyczaj na przykład w grobach w starych Mykenach odkopał z epoki archaicznej, czyli jeszcze z epoki brązu, odkopano zwłoki, które datuje się na śmierć 35 lat, 28. To był normalny wiek umierania mężczyzny. Dlaczego? Bo zawsze gdzieś dostał czymś i później to mogło po latach się dać swoje efekty, tak? Czy jakieś zakażenie, rozwój jakiejś choroby. Tudzież na przykład tam znaleziono kogoś, kto miał właśnie w czaszce z dwóch stron pociapane, więc żył zniekształcony. Kogoś tam dwa żebra wyłamane i zszyli to jak wyszło, a później przedarło to opłucną.
Czy to u ciebie słuchałem w podcaście albo gdzieś ostatnio słyszałem, że to, że było kiedyś niższa średnia życia, to nie dlatego, że ludzie nie byli w stanie dożyć do 80 roku życia na przykład, tylko dlatego, bo wiele osób właśnie umierało z powodu albo braku higieny, albo jakichś ran ciętych i dochodziło do zakażenia.
Wiesz, kiedyś poród to było 50 na 50.
No właśnie.
Weźmy to pod uwagę. Kolejna rzecz, widzisz, dzisiaj rolnik na polu, który przykładowo przebije sobie tam rękę widłami i jest tam końska kupa, no to co, do szpitala szybko ogarniemy, to jest nic. A kiedyś to było, o kurwa, ojciec nie przeżyje.
No bo przecież teraz i tak jest, jak wdepniesz na gwoździa, to tężec na to mówią, że trzeba od razu to odkaczyć, bo jak na tężec, to dalej można umrzeć.
Tylko że teraz to jest szybka akcja. Wiesz, no w tym momencie mamy możliwości, to co kiedyś było śmiertelnym zagrożeniem, dzisiaj jest takim porządkiem dziennym, tak? Zasadniczo wiesz, no kiedyś nawet od zakażenia od jakiegoś, nie wiem, zęba źle wyrwanego czy wybitego można było umrzeć, nie? Niech mnie tam ktoś poprawi. Natomiast no kiedyś rzeczywiście bazowano na zupełnie innym jakby też podejściu do ludzkiego życia. niż teraz, więc korzystano z narzędzi, jakie były w posiadaniu, ale zobacz, że wielkie cywilizacje, które żyły w pokoju, się rozwijały, te, które walczyły, no niestety, niestety nie, tak? Zobacz, jaka populacja rozwinęła się na terytorium starożytnego Rzymu, gdzie nie było wojen, a później były co? Wieki ciemne, upadek cywilizacji, tak? Mieliśmy w historii dwa takie wielkie upadki cywilizacji. Jeden był po epoce brązu, czyli wyjście z epoki archaicznej do klasycznej, a drugi to był po upadku Rzymu.
Rzymu.
Mamy dwa takie upadki, teraz mamy porę na trzeci.
Tak.
Dlatego gromadzę broń.
Powoli się zbliża razem z kryzysem i pandemią numer 3.
Dlatego widzisz, już topory mam i to kilka, już kilku wydań, no samych jednoręcznych mam 3, dwuręczny, jeden do rzucania 3, łuk angielski, tarcza, teraz jeszcze dwie saksy mi dojdą, włócznie mam, jeszcze...
A jak to sobie tłumaczysz? W sensie mówisz sobie, a mam zajawę na topory i będę kupował topory, czy jak to w głowie sobie
układasz? Nie, mam zajawę na... Wiesz co, ja ogólnie lubię historię, lubię najbardziej historię taką geopolityczną i wojskowości, więc ten temat mnie interesuje. Ja to tłumaczę jako po prostu, no nie wiem, no rzecz kolekcjonerska. Kiedyś mam w przyszłości chęć zrobić sobie taki gabinecik, który będzie taki trochę pod muzeum podchodził. W gablotach to wszystko poumieszczać z opisami, skąd jest znalezisko, co to, na co datowane, kto tego używał. Czyli taki opis, powiedzmy, biografia tego sprzętu. I po prostu to mieć, tak? Dlaczego? Bo mam taką ochotę i tyle. Mogę sobie na to pozwolić, staram się, wiesz, tak prowadzić swoje jakieś tam życie, biznesy, żeby móc sobie pozwolić na przyjemności. I jak wiesz, dla jednego jest to inwestowanie w samochody, no okej, też coś tam inwestuję, powiedzmy, albo nie wiem, w cokolwiek, to ja lubię wyjeżdżać na wycieczki, lubię jakieś auta, chociaż ja nie kolekcjonuję, a po prostu fakt, że gdzieś tam parę ich mam, jakieś tam specyficzne wersje, no to jest to, że po prostu mam ochotę, ale gdzieś tam nie inwestuję, nie są to jakieś hiperdrogie auta, bo nie daje mi to satysfakcji, więc nie jestem tunerem i tak dalej. Lubię sobie wyjeżdżać gdzieś na wycieczki, lubię temat historii, teraz zresztą też będziemy jakieś tam tematy, materiały z takim chłopaczkiem, Szymonem, z historycznego topu robić razem, w ogóle wchodzę w temat też materiałów historycznych, którego nie będę zarabiał. Tak jak dzisiaj pytam, ile zarabiasz z podcastu, ty mówisz, że zajawka. Tak samo ja w tym momencie, jak mogę sobie pozwolić na jakieś życie, które nie boję się, że mi zabraknie, a wręcz przeciwnie, gdzieś tam mogę sobie odkładać to całkiem fajne sumy, więc jestem finansowo zabezpieczony, teraz chcę też robić rzeczy fajne. Jedną rzeczą fajną jest to, że więcej kuję broni niż kiedyś, bo kiedyś raz na czas sobie kupiłem, teraz sobie mogę zlecać dwóm kowalom robienie. A dwa, będziemy materiały historyczne robić i te pierwszy temat to będą ludy nordyckie i Słowianie.
YouTube?
YouTube i oddzielny kanał na social mediach, może później blog powstanie, zobaczymy jak nam to zatrybi. I będzie typowo for fun. Dlaczego? Bo mam ochotę.
Kozacko.
I tyle.
A chcecie się skupiać na czymś konkretnym, czy jaki masz zamysł na to?
Popularyzowanie tematów historii w fajny sposób.
Ale historii, to nie mówisz o historii, ty mówisz o takiej typowo strategiczno-wojennej historii. To jest...
Nie, tu będziemy też ogólnie mówić. To jest taki mój ulubiony temat, ale będziemy skupiać się na tematach, które są po prostu ciekawe, z których będziemy mieli materiały i które też dadzą fajne zasięgi, fajny przekaz, bo też nie oszukujmy się, nagrywać materiały można na różne tematy, ale celem materiału jest dotarcie do ludzi. No po co mam robić materiały, które do ludzi nie dotrą? Więc chcemy połączyć swoje ja uważam, ja chcę, z to jest fajne, to jest ciekawe dla jakiegoś większego grona. Chcemy popularyzować ten temat, ja sobie po prostu chcę o tym pogadać.
Macie już jakiś pomysł na nazwę?
Nie.
Jeszcze nie. Czyli nie. To dopiero...
Na razie sobie gdzieś tam spisaliśmy listę, umawiamy się wstępnie, że w lipcu może nawet zaczniemy robić. A wszystko będzie się rozwijało w trakcie.
Dobra, w takim razie trzymam kciuki, jestem mega ciekawy, bo podoba mi się to, że realizujesz swoje pasje. Oprócz tego, że ciśniesz biznesowo, to właśnie robisz takie rzeczy. Nikt ci za to nie płaci, nie musisz tego robić i to jest spoko.
Tak, i nie muszę też się szukać sponsorów, nie muszę, mam ochotę. Więc ja to traktuję jako odskocznie, bo wiesz, lubię zajmować się treningiem, lubię temat treningu, ale jak ktoś jest pracą, też nie może w 100% być pasją, bo jednak no, z tego zarabiasz, więc nie możesz sobie pozwolić na pewien luz, a pasja też ma być pewnym luzem. Dlatego ja, jeśli tutaj sobie zajmuję się tym tematem historii, jakoś go tam dziubię, ze swojej strony, takiej jakiej chcę, mam ochotę, mam pewien luz. Ja mogę przeczytać książkę, ale nie muszę. Jak nie przeczytam tej książki dziś, to się nic nie stanie. Jak nie nagram materiału na ten temat, to się nic nie stanie. Czyli to mi daje takie... Jak złapiesz flow, to stwórz coś kolejnego.
Takie spełnianie.
To jest okej. Właśnie to jest takie spełnianie i mówię w takiej czystej postaci. Dlatego jeśli ktoś całe życie twierdzi, że moja praca jest moją pasją, ja uważam, że chyba nie rozumie słowa pasja albo wkręca ludziom. moja praca jest moją pasją, ale też w niej wypalenie się łapie.
Okay.
Bez pracy.
Okay.
To jest jakieś moje podejście, tak? Uważam, że każdy musi mieć odskocznię właśnie takiej pasji. Nie wchodzi w nią w tematy zarobkowe.
No właśnie, dla mnie to jest dosyć ważne, żeby robić rzeczy, z których w ogóle nie zarabiasz, bo wtedy to jest, wiesz, że to jest na 100% czyste. Powiedz jeszcze ludziom, gdzie można cię znaleźć w internecie.
Tam na lewo za tym.
Za rogiem.
Jedyne słowo, które z niemieckiego pamiętam oprócz pierwszej fragmentu hymnu III Rzeszy, to jest Gleichum Dieke. Zaraz za rogiem. Mhm. 6 lat się niemieckiego
uczyłem. Gleichum Dieke?
Gleichum Dieke.
Dieke, okej. Okay.
Jakoś tak, nie wiem, tak się mówiło, chyba to pamiętam. No i tam jeszcze fragmenty hymnu III Rzeszy znałem, ale to niepokorne lata. Wiesz co, gdzie można? PawełGuchowski.pl, czyli tam, gdzie zajmuję się swoją pracą trenerską. Akademia Hipertrofii, czyli moja akademia, mój projekt, gdzie tworzymy...
Autorski.
No, nie, no autorski, tak, bo to jest jedna szkoła, która, gdzie traktujemy głównie o tej hipertrofii. Natomiast tam mam też skład ludzi, z którymi współpracuję. Ludzi, z którymi te szkolenia tworzę, czy to w formie online, czy to stacjonarnie, plus jakieś e-booki. No i wademekumhipertrofii.pl, czyli moja książka, moje takie największe dzieło życia, jeśli chodzi o kwestie zawodowe, czyli książka popularno-naukowa, 2 tomy na razie. Niedługo myślę, będziemy łapać się za trzeci i myślę, że będzie coś ciekawego.
Super, kozacko. Cieszę się, że się spotkaliśmy. Robisz trochę inne wrażenie na żywo niż przez internet. Dużo bardziej pozytywne. Nie, żebym cię odbierał negatywnie przez internet.
Wiem, o co chodzi. Dokładnie wiem.
Więc to było bardzo spoko i dla mnie to była taka inspirująca rozmowa i jestem podkręcony trochę bardziej biznesowo dzięki tobie, że także...
No biznesowo wiele nie rozmawialiśmy w sumie.
Ale ja tam sobie między chłopami potrafię wyciągnąć zawsze coś dla ciebie.
Ale faktem, że coś się da w tym kraju zrobić.
Mhm, dokładnie. Dokładnie.
To jest chyba, wiesz co, to jest chyba najlepsze takie słowo. W tym kraju kurwa da się coś zrobić.
Tak, zgadzam się jak najbardziej legalnie. Dobra.
Jak najbardziej.
Dzięki.
Dzięki również. Mam nadzieję, że się podobało.